Dzień dobry, witamy wszystkich na 11 odcinku Forum Ogadki, czyli cyklicznego podcastu forumowiczów bloga Poligamia. W składzie
Udało się
zapowiedzieć bez zbędnego mylenia się. Skład oczywiście ten sam, czyli ja plus Tartak.
Plus oni.
Kto to jest ja?
Tak, ja to jest Sir Mike, Tartak to jest on.
Nie, to jest, my jesteśmy oni.
Dobrze.
Oni.
I Wojtek Kubar.
Hello.
Który dzisiaj się spóźnił o...
10 minut, no.
No. Tak.
Od razu. Zawsze pierwsze godzinę przed nagraniem siedzę i czekam, a...
No. Aha.
Raz się spóźniłem, od razu już.
Super.
Gdybyśmy wiedzieli, że się spóźnisz, to moglibyśmy pograć, nie wiem, w Battlefielda na przykład.
O, na przykład.
Ja się spóźniłem, bo grałem.
No, prawdę mówiąc, ten tydzień, a tak naprawdę dwa poprzednie zostały zdominowane totalnie przez Battlefielda, zarówno na forum, jak i poza nim. Ale do Battlefielda jeszcze dojdziemy. Samych tematów na forum było, tak jak ostatnio, troszeczkę mniej. Były w sumie jeden, był taki dosyć ciekawy, który pojawił się dosłownie dwa dni temu bodajże, jak pamiętam.
Rzutem na taśmę.
Tak jest, rzutem na taśmę. No i drugi taki, o którym też chwilę powiemy, ale już naprawdę niedużo, oczywiście We Want Live, bo wszystko się wyjaśniło. A że podcast nagrywamy po tych informacjach, to niestety nie będziemy powtarzać wszystkiego. I... Powiemy tylko po prostu parę słów takich ogólnych, podsumowujących. Oprócz tego oczywiście porozmawiamy sobie o grach, których
o
było...
O grze. Liczba pojedyncza.
Tak, o grze Battlefield Bad Company 2. Dzisiejszy podcast będzie niestety bardzo monotematyczny. Nie, było jeszcze parę innych tytułów, które graliśmy. Może nie tak bardzo jak w Battlefieldzie, ale Battlefielda. Ale na pewno coś ciekawego o nich powiemy. Także zaczynamy. Zacznijmy może od tego tematu We Want Live. Tak, zaczniemy od tego?
Zaczniemy od tego.
Miejmy to z głowy. Tak, oczywiście cały czas akcję popieramy, ale prawdę mówiąc już, no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że na forum to takie trochę dziwne już się zrobiło z tym We Want Live. Nie chodzi mi o samą organizację i organizatorów akcji, ale po prostu niektórych ludzi, którzy się wypowiadają bardzo dziwnie w tych kwestiach, i jeżeli ktoś ma lekko inne zdanie albo nie chce stać na barykadzie, to od razu są wielkie,
to jest przeciwko
wielkie
nam,
zarzuty i jest,
albo
tak, jesteś z nami albo przeciwko nam. Ja myślę, że to jest takie trochę słabe podejście i myślę, że nikt nie, że to jest takie chwilowe i po prostu nikt nie będzie jakiegoś miał wielkiego żalu do osób, które po prostu przyjmują to do wiadomości i świat kręci się dalej, tak? Może powiedzmy jeszcze o samym wyniku. Było pismo z Microsoftu, oficjalne, rzekomo.
I jakie ono tam oficjalne, skoro nikt się pod nim nie podpisał?
O właśnie, nikt się pod nim nie podpisał, narobił literówek.
U mnie w pracy panuje taka zasada, że jeżeli czegoś się nie dostanie na piśmie, to sprawa nie istnieje. Mhm. A natomiast, żeby pismo było kompletne, to musi być pod nim podpis. A jeżeli oficjalna odpowiedź ma się opierać o dokument, który jest niepodpisany, który sporządził nie wiadomo kto, to tak jakby sprawy nie było. Mhm. Także przykro jest, że miesiąc czasu trzeba było czekać na 5 zdań, które brzmią jak z podwyżnika PR-owca, a do tego nikt nie chce wziąć za nie odpowiedzialności.
Tak.
Z tego względu sprawa jest przykra. No, prawdę mówiąc, nie spodziewałem się rewolucji. Nie spodziewałem się, że w dniu 1 marca zostanie uruchomiony live.
No jasne, chyba się nikt nie spodziewał tego.
Ale wolałbym odpowiedź podpisaną przez jakąś osobę kompetentną, która by mi napisała, że live'a nie ma i nie będzie w tej generacji, to wiedziałbym, na czym stoję. Mhm. Natomiast to jest zabawa w kotka i myszkę, która trwa już trzeci rok z rzędu.
No właśnie, a ta ściema z E3, myślicie, że cokolwiek tam będzie powiedziane oprócz Natala?
Polski oddział Microsoftu już któryś raz zapowiada, że zapowie coś niezapowiedzianego do tej pory. Hmm? Natomiast nigdy jeszcze nie była to informacja o uruchomieniu live'a.
Znaczy oni mogą to zrobić, tylko niekoniecznie to musi być w tym roku, znaczy, że wystartuje ta usługa w Polsce. Mogą powiedzieć, że on będzie w 2012 na przykład. Mhm.
Tak, mogą na przykład na E3 w czasie konferencji powiedzieć, że uruchamiają usługę w takim kraju, nie wymieniając Polski, i powiedzą, że w 2011 usługa ta zostanie rozszerzona o kolejne kraje. Nie? Albo czy będą prowadzone prace nad rozszerzeniem tej usługi w kolejnej grupie krajów i wtedy mogą na przykład podać Polskę. No, ale fakt, że będą prowadzone prace, to jeszcze nic nie oznacza.
No.
Także no, nie spodziewam, wiesz, czas na E3, to każda minuta trwania takiej konferencji jest pewno bardzo droga i wątpię, żeby ktoś marnował czas w czasie tej konferencji na opowiadanie, jaka to była wspaniała akcja w Polsce i dlatego Microsoft zdecydował się uruchomić usługę w Polsce. No. Mhm. Ja myślę, że 90% dziennikarzy na tej sali byłaby niezainteresowana i znudzona. Wyszliby z tej prezentacji z zapytaniem, czemu nie pokazano screenów z tego, a ktoś się pieprzył o live w Polsce. No.
W jakiejś tam Polsce.
Tak, także nie spodziewam się, żeby to miało być, żeby konferencja miała być poświęcona sprawie polskiej. W najlepszym wypadku...
Nie, oni jakieś tam dwa zdania powiedzą pewnie. Tak,
w najlepszym wypadku skończy się tym, że tak jak ostatnim razem pokażą mapę Europy i kilka flag powiedzą, że za miesiąc, za dwa, w przyszłym roku w tych krajach będzie. Koniec. Mm-hmm. Tak jak to było z, zdaje się, usługą ściągania filmów.
No tego akurat nie pamiętam dokładnie.
Zrobili to w ten sam sposób, że pokazali mapę Europy, czy też zarys poszczególnych krajów. Wszystko. Jasne.
A mam jeszcze takie pytanie do was. Co sądzicie o tym tłumaczeniu takim, że Microsoft to wielka firma i że takie decyzje, znaczy takie ogłoszenia muszą być na dużym forum, bo akcjonariusze, giełda i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz co, moim zdaniem to ma jakiś trochę sens. Wiadomo, że oni mogą powiedzieć nam wprost, okej, będziecie mieli tego live'a, wiesz, czekajcie, dowiecie się o tym na pewno już na 100% na E3. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że ten live będzie uruchomiony nie tylko w Polsce, tylko jak w innych krajach, jak nie wiem.
Jasne, pewno Czechy, Węgry dojdą.
Czechy, Węgry, Słowacja
i
to
tak dalej.
Nie mogą nam powiedzieć, że u nas będzie, a milczeć w innych krajach, więc to musi być zachowane, powiedzmy akcja, nazwijmy to profesjonalnie.
Skoordynowana, no to.
Oczywiście.
No zatem to są dla nich pieniądze, więc oni nie mogą sobie takimi tematami rzucać na prawo i lewo, więc myślę, że dostali po prostu rozkaz
powiedzenia,
wiesz, PR-owego, tak.
No tak.
PR-owo na to, że nie było hałasu w innych państwach o to.
Ja mam tylko nadzieję taką cichą, że ktokolwiek, kto jest odpowiedzialny za to wszystko od strony Microsoftu, w ogóle ma pojęcie o takiej akcji jak We Want Live. Bo jeżeli...
To naprawdę nie interesują takie rzeczy, wiesz, co się dzieje w innych państwach. Oni tam mają ogólnie powiedziane, że wiesz...
Jak bierzesz pod uwagę tak dużą korporację jak Microsoft, to sprawa jednego kraju na poziomie Polski to jest micromanagement, a nikt się nie będzie żaden, wiesz, CEO się nie będzie grzebał w takich drobnostkach.
Jasne.
Myślę, że jest tyle stopni, przez które ta informacja przechodzi, że mogła jeszcze nie dotrzeć tak wysoko.
No zobaczymy, miejmy nadzieję. W każdym bądź razie We Want Live ma na naszym forum osobny dział, czy poddział, w dziale społeczność tak naprawdę. W środku mamy kilka wątków, czyli ogólną dyskusję, akcję informacyjną o braku live'a w Polsce, jakieś publikacje, akcje twitterowe, jeszcze, jakiś humor.
Jeżeli mogę wrócić zdjęcia. Jeszcze do tych do tej listy tematów, które wymieniłeś, tam jest temat o... skojarzyło mi się, bo kiedy mówiłeś o temacie dotyczącym akcji informacyjnej. On tam w tej chwili spełnia taką użyteczną rolę, że informuje o kolejnych postępach w prowadzeniu tej akcji. Natomiast skojarzyło mi się to przy okazji innej rozmowy, którą mieliśmy okazję prowadzić na forum, że mam wrażenie, że nie ma potrzeby, żebyśmy my siebie nawzajem jako gracze na tym forum indoktrynowali i opowiadali sobie, że tego live'a nie ma, bo jeżeli ktoś jest na tyle rozgarnięty, że trafił na forum poligami, to w 99% przypadków zdaje sobie sprawę, że używając swojej konsoli Xbox Live nie może się połączyć z Polski, czy nie wolno mu się połączyć z Polski live'em i nie ma potrzeby, żebyśmy siebie nawzajem indoktrynowali. Myślę, że taka informacja o tych niedogodnościach, czy też niemożności połączenia się powinna się znaleźć przy okazji informacji o grach, materiałach do ściągnięcia, premiery gier, które zakładały jakąś zawartość do ściągnięcia. I rzecz najważniejsza, taka informacja powinna być na pudełkach. Jak kiedy ktoś wchodzi do Empiku czy Media Marktu i chce kupić swoją pierwszą w życiu konsolę, to powinien wiedzieć, że z tą konsolą występuje taki a taki problem, taka niedogodność, żeby on zdawał sobie sprawę z tego, że nie będzie mógł bez kombinowania, bez jakichś problemów połączyć się z internetem. Natomiast no, mi nikt nie musi o tym mówić, bo kiedy ja kupowałem swoją konsolę, to świetnie sobie zdawałem z tego sprawę.
Oczywiście, że tak, no chyba. Większość graczy, podejrzewam, ma taką świadomość, a ci, co są przypadkowymi nabywcami Xboxa, bo takich pewnie też jest wielu, no to dla nich ta informacja na pewno byłaby bardzo przydatna.
Podoba mi się to, co się dzieje teraz na głównej stronie poligami, to znaczy, kiedy jest informacja, która dotyczy gry albo zawartości do pobrania z live'a, to przy każdej informacji jest gwiazdka i odsyła, że ta usługa jest niedostępna. I to jest prawidłowe
podejście. Tak, jasne, oczywiście.
Wiesz, bo to dla takiej firmy jak Microsoft, dla takiego wydawcy każdy szum wokół ich produktu jest w cenie, bo ludzie mówią, środowisko mówi, ale w tej samej informacji przemyca się, że takie coś istnieje, takie coś wyjdzie, ale ty w to nie zagrasz.
Oczywiście.
Przestali im robić w pewien sposób reklamę.
Ja jeszcze chciałem też wspomnieć przy okazji, jak już jesteśmy przy We Want Live, taki dziwny trend na forum się pojawił, ja to tak nazwałem masową wyprzedażą gier na Xboxa. Pojawiło się całe mnóstwo wątków, każdy pozbywa się nagle gier, nie wiem, próbując albo zamanifestować swoją jakąś tam przynależność do grupy, że on nie gra na Xboxie i wszystko posprzedaje, albo po prostu, no może akurat wiosenne porządki, idzie wiosna, każdy sobie coś tam wyprzedaje swojego. Ja natomiast się bardzo cieszę z tych wyprzedaży, ponieważ nabyłem sobie kilka tytułów.
Nie ma
przy okazji chciałem
zdrajca.
Tak, chciałem pozdrowić użytkownika Mary B, który bardzo w bardzo przystępnej cenie sprzedał mi dodatki do GTA 4. Pozdrawiam.
Ja chciałbym zaznaczyć, że jeżeli ktoś nie wskakuje na barykadę, nie rozdziera koszuli i nie czeka, aż mu bok ktoś przebije bagnetem, to znaczy nie wyprzedaje swoich gier, nie pozywa się Xboxa, to nie znaczy, że jest przeciw sprawie.
No, oczywiście, że tak.
Po prostu w swoich działaniach nie jest tak radykalny. No, może ktoś sobie nie może pozwolić na to, żeby się pozbyć tego Xboxa, bo wie, że sprzeda go poniżej kosztów i nie stać go, żeby kupić PS3. No, nie wszyscy mogą wziąć tak czynny udział w tej akcji, jak niektórzy czytelnicy forum by mogli sobie tego życzyć.
To się wszystko zgadza. Dobra, to zostawimy We Want Live. Oczywiście kibicujemy gorąco tej akcji. Zobaczymy, co tam się dalej potoczy. A jesteśmy jeszcze przy forum i wspomnimy teraz o tym wątku, który się pojawił dwa dni temu. Tak rzutem na taśmę, tak jak Kubar mówił. Wątek założył Shadow River. Chodzi oczywiście o PlayStation Move, ponieważ już wiemy, jak się będą nazywały te magiczne różdżki PlayStationowe. Nie będzie to żaden Arc, nie będzie to jakiś Sphere, będzie po prostu Move. Jak wam się podoba ta nazwa?
Ja jakoś byłem za dildo bardziej. PlayStation.
No tak. Nie, ja powiem...
Przynajmniej parę osób przez pomyłkę by to kupiło w sklepie, więc...
No właśnie.
Ja też jest... dla Sony.
Ostatnio się nad tym zastanawiałem, jaki pakiet udziałowy trzeba by kupić, żeby móc na zgromadzeniu akcjonariuszy wprowadzić.
Chciałbyś mieć chyba większość, obawiam się.
Nie, ale wiesz, nie chodzi mi o przegłosowanie takiej nazwy. Wystarczyło mi, żeby na sali pełnej 150 osób stać i zaproponować nazwę dildo. Na swoje własnej przyjemności.
No, ale na poważnie, tak jak widzę na tym zdjęciu po forum, znaczy po tym zdjęciu na forum, tak wygląd tego kontrolera dosyć mi się podoba. Nie wiem, jak to będzie w praktyce, nigdy, nie wiem, nie grałem na Wii, To dosyć podobnie wygląda do tego kontrolera z Wii.
Znaczy, przewaga kontrolera Wii jest taka, że on jest, on ma jedną i stanowi całość, to jest jeden kształt.
No jasne.
Natomiast to, z tą gałką to jest tak, że podejrzewam, że jak się ją upuści, to ten świecący kolorowy element to będzie pierwszy, który będzie się ułamywał przy kontakcie z ziemią.
Nie wiem.
Tylko zastanawiam, czy ta kulka świecąca jest tam potrzebna, to jest jakiś taki...
Podejrzewam,
że... Technologicznie, czy to jest takie dla bajek?
Nie, to jest wybuch, bo kamera rejestruje ten jaskrawy kolor, podejrzewam.
Okay, tak, ale ona świeci, ona zmienia kolory co chwilę, tam czerwony, niebieski, widziałem zielony, taką tęczę ci puszcza, więc ja nie wiem, czy to jest potrzebne.
Może to jest taki wymóg, bo zatem weź pod uwagę, że to podejrzewam działa trochę jak blue screen, green screen, to znaczy może ona musi zmieniać kolor na taki, który jest najbardiej odmienny od tego, który masz na przykład na tapecie przed kamerą. Na przykład jeżeli masz pokój pomalowany na czerwono i lampka by się świeciła na czerwono, no to sorry, Winnetou, nie pograsz.
No.
A skoro możesz zmienić kolor na zielony, no to już jest problem rozwiązany. Oczywiście strzelam, bo nie mam pojęcia o specyfikacji technologicznej.
Mhm. Bo mówisz, to nie jest tak z mikrofonami do lips, które tam świecą, wiesz, jakbyś...
Nie, ja uważam,
że... Nie ma znaczenia w grze, tylko wiesz, tylko że możesz z nim...
Ja uważam, że potrzebujemy jak najwięcej nowych, świecących, grających i trzęsących się akcesoriów do konsol, to...
Mhm. Ja już sobie wyobrażam, jak ja będę wyglądał z tymi kulkami przed telewizorem.
A właśnie, planujecie kupić to w dniu premiery?
A przypomnij mi, jaka jest cena.
W tej chwili nie pamiętam, ale wydaje mi się chyba 150 albo 100 dolarów.
$150 chyba za zestaw z kamerą. Bo
A na co mi zestaw bez kamery?
No bo może masz kamerę.
Aha, bo to będzie...
Są same te kulki, albo masz zestaw, wiesz, z kamerą, albo masz zestaw w ogóle z konsolą.
Czyli obraz rejestrował będzie ten zwykły iToy?
Tak.
Aha. No w każdym razie, ja kamery nie mam, a 150 dolców to jest dużo.
Biorąc pod uwagę, że te
gry, które pokazali, to są jakieś krapy, także...
Ciekawe, ile będzie kosztowała ta kamera do Natala.
Mhm.
No to... Teraz właśnie nasuwa się pytanie, w co będziecie wolać grać? Machać magicznymi różdżkami, czy samymi łapami?
Ja bym wolał machać różdżką w Natalu, prawdę mówiąc. Bo...
Nie dogodzić mu.
Nie można, no.
Wydaje mi się, że ta technologia rejestrowania ruchów Natala jest lepsza, o ile tak mogę powiedzieć, natomiast przewaga Sony jest taka, że wolę coś trzymać, kiedy mam czymś machać przed ekranem. Łatwiej mi sobie wyobrazić, że coś trzymam, kiedy coś trzymam. Natomiast Natal póki co wydaje mi się sprowadza się świetnie jako narzędzie do nawigowania w menu.
Tak, to prawda.
Na tym koniec.
Mhm. Ja cały czas patrzę na te kontrolery przez pryzmat tego, co było na E3 pokazane w zeszłym roku. I mi się osobiście bardziej podobają te kontrolery Sony. Według mnie były trochę ciekawiej zaprezentowane, tak z mojego punktu widzenia, tam jakieś strzelanie z łuku, walka mieczem, to tak fajnie to wyglądało. A Natal zrobił wrażenie oczywiście, ale zrobił takie wrażenie takiej popierdółki do odbijania piłki, no tak jak oni to pokazali. Może rzeczywiście, jak będą jakieś fajne gry na to, czemu nie, ale w tej chwili nie traktuję tego jakoś mega poważnie.
Ale pojawiło się kilka nagrań na Game Trailers, nie wiem, czy na Poligamie, na głównej stronie chyba też koniec końców wylądowały.
Mhm.
Które pokazywały gry, które mają być na starcie, czy też mają być wykorzystywane przez Move.
Mm-hmm.
Nie zachwyca to.
No nie wiem.
Zwłaszcza, że oni chcą uciąć kawałek tortu Nintendo, prawda? Więc oni narobią takich jakichś właśnie kurczaczków.
Wiesz, żeby mnie przekonać, to trzeba by pokazać, tak. Ja wiem, odświeżoną wersję Resident Evil, która z tego korzysta. Albo jakąś FIFA.
Pokazali Soką tam kawałek chyba, nie wiem, 3 minuty z Soką 4, który ponoć w całości można zagrać już na tych różdżkach. To rzeczywiście wyglądało, no... Nie wiem.
Tylko wiesz, Sokom to jest bardzo pro gra. Tam wiesz, w Sokoma grają sami hardkorowcy, którzy wiesz, walą same headshoty i wyobrażasz sobie, że oni będą grali na tym, na Move? Nie wyobrażam sobie tego.
No nie, ale
oni pewnie też
taką grę, która wyglądała jak coś jak Virtua Cup, czyli Tak. Przesuwa się obraz i wyskakują jakieś tam roboty czy coś takiego w takim meczu. To wyglądało fajnie i czegoś takiego na pewno pewnie nie zobaczył na Natalu, no bo nie będzie możliwości robienia czegoś takiego, chyba że będziemy,
pięściami. Zrobisz sobie pistolet z dłoni, w sensie dwa palce ułożysz w lufę i będziesz strzelał. No,
ja też czuję, że grając na Natala będę musiał mieć defibrylator obok siebie, bo jak ktoś podnosił z ziemi.
No ja na przykład się ostatnio przy Heavy Rainie bardzo zmęczyłem, więc...
Będę to stawał w serca przy każdej grze, machając wszystkimi kończynami.
Jak będę miał pomachać dłużej, to pół godziny i po zawodach.
Zrezygnuję z siłowni i kupię sobie Natala. No.
Będziesz się musiał zapisać na siłownię, żeby móc grać dłużej niż godzinę.
Właśnie. Ale na przykład w Natalu jakiś taki boks fajniejszy, albo może Fight Night Round 5. Czemu nie?
Tylko wiesz, to wszystko się sprowadza do tego, że to by się fajnie kierowało, ale jak wejdziesz na poziom rozgrywki ten profesjonalny, to nie będzie to wystarczało.
No, to tak jak z Wii. Niby to też fajnie wygląda, a zaczynasz grać, to nie jest tak, jak sobie wyobrażałeś.
To taka popierdółka, tak?
No. Wiesz, możesz sobie grać na Wii machając tym Wiilotem, ale jak dochodzisz do jakiegoś ciężkiego fragmentu gry, to przełączasz go w poprzek i zaczynasz grać na krzyżaku. No to nie o to chodzi.
No to się...
Znaczy oni twierdzą, że te różdżki Sony są bardzo dokładne. Nawet pokazali tam demo z tego ping-ponga. Mhm. Twierdzą, że tak jak ruszamy nad garstkiem, tak będzie można podkręcać piłeczkę. Ale ja, szczerze mówiąc, jakoś nie zobaczyłem, żeby to robiło różnicę tak, jak on grał, żeby ta piłeczka leciała jakoś inaczej. Mhm. Więc, no... Właśnie takich rzeczy się obawiam, że oni dużo mówią, a to później wyjdzie, wiesz, Wii w HD po prostu.
Tak. I już wtedy nie będziemy musieli mieć Wii HD, bo nie będzie takiej potrzeby.
Co ty mi... No nie, no, bo nie będzie Mario i nie będzie Zeldy, nie?
A, no tak, no, racja.
Już to sobie wyobrażam, będziesz grał w Call of Duty albo Bad Company na tych różdżkach i celowanie będzie przy różdżce, więc będziesz stał pół metra od ekranu i gdzie nie zobaczysz gracza, to będziesz szybko przykładał różdżkę tam w miejsce tego gracza i strzelał. No, jakoś przekonuje mnie to. No.
Nie wyobrażam sobie takich hardkorowych gier na to, więc zobaczymy.
No więc, ale mnie jako gracza interesują tylko hardkorowe tytuły, więc...
No więc
nie
właśnie,
wiem, co
mam wrażenie, że...
Czy to nie jest produkt dla mnie? Nie jestem targetem, czy...
Najwidoczniej.
Myślę, że nie jesteś.
Dostaniesz przypadkiem.
Za tym 150 dolców to jest za dużo na coś, co ma być zabawką, którą będę odpalał raz na pół roku, kiedy przyjdą goście. Mhm.
Jest dużo. Teraz zobaczymy, bo myślę, że oni teraz dopiero powiedzą, ile będzie kosztował Natal, więc...
Natal już, zdaje się, cena miała polecieć na łeb, na szyję, bo wymontowali tam część hardware'u z tego.
Tak, będą z software'em i będzie wszystko skakać.
Tak, co się też deweloperom nie podoba, bo się nagle okazało, że muszą część mocy obliczeniowej przeznaczyć na
procesor.
Na Natala. Mhm. To też się może negatywnie odbić na jakości tych gier.
Zobaczymy. Okej, czyli po części sprawy forumowe mamy już za sobą i przechodzimy do mięska. Ale
czekaj, jeszcze zapomnę
ci tak.
Gran Turismo 5. To jest ważna rzecz.
Znowu?
Ale tym razem, w cudzysłowie, ma być w tym roku.
A, super. Ale w ogóle ktoś na to czeka?
No ja czekam, no.
Nie wiem, bo to, co widziałem po Forzie 3, to mi wystarcza. Nie wiem, nie potrzebuję nic lepszego.
Jestem fanem Gran Turismo.
Bardzo dobre wrażenie robią wszystkie reklamówki i trailery Gran Turismo. One są piękne.
A nie, no to trzeba przyznać, jasne, oczywiście.
Natomiast demo wytrzymało...
Tak nie lubię ten ścigałek, więc...
Nie lubię, ale poglądać lubię.
No dobra, no po tym, co zobaczyłem w demku, tak jak żeśmy już kiedyś dyskutowali nawet na podcaście, to wyszło to słabo i naprawdę musieliby zrobić mnóstwo rzeczy fajniejszych niż w tym demie, żeby mnie zachęcić do kupna. Dobra. To przejdźmy powoli do gier, w które graliśmy, bo tego było sporo oczywiście, jak zawsze. Do gry.
Do pojedyncza.
Tak. Dzisiejszy podcast sponsorowany jest przez Battlefield Bad Company 2.
Tak, dostaliśmy pieniądze od tej.
Tak.
Od EA.
I tak, ja gram za darmo. Ktoś czuje się rzucany.
Cholera, miałeś nie mówić.
Wygadałem się.
Trzech do podziału będzie. No. A tak naprawdę, co? Battlefield jest, serwery padają jak zawsze, jest, ale mnóstwo zabawy.
To jest taka nowa, świecka tradycja Battlefieldowa, że serwery padać muszą. No
jasne.
W dzień premiery oczywiście wieczorem padły serwery, no bo standard. Mhm. Następnego dnia oni jakoś się pozbierali, ale jakoś tak to nie działa dalej do końca. Co chwilę jakoś albo wywala, albo nie można znaleźć gry. Mhm. Więc jest to już, tak jak mówi Tartek, już tradycja świecka.
No, ale mimo wszystko... No,
powiem wam, że częściej mi się nie zdarza wyrzucanie z gry, jak wyrzucanie z party, które gra w Battlefielda.
Mhm. Nie, grałem to nie, w... ale ja do wczoraj nie miałem żadnych problemów jeszcze z Battlefieldem, a wczoraj mnie...
Ja też nie.
To chwilę mnie wyrzucało z gry. Raz ja po południu padły w ogóle serwery w Stanach Zjednoczonych, bo oni grali dalej, słyszałem. To tylko jakoś w Stanach paść, bo nie mogłem się w ogóle połączyć. A później mnie wyrzucało z gry jakieś takie w dziwnych momentach, w połowie gry na przykład mnie wyrzucało.
Wtedy, kiedy miałeś punkty znowu.
Do menu.
Wtedy, kiedy już miałeś te powyżej 200 punktów.
No, mnie najczęściej wyrzuca...
Nie chcę uwierzyć teraz, że prowadziłem.
Mnie najczęściej wyrzuca, kiedy mam najwięcej punktów, także to musi być jakaś reguła.
Ale ja się tak się staram, tylko jak gram Amerykanami, to jakoś lub gratis.
No ale powiedzmy trochę o samej grze, bo może zacznijmy od singla, bo wy nie graliście w singla chyba jakoś bardzo dużo.
Nie wiem, czy niektórzy wiedzą, ale w tej grze jest single player.
Tak, jest single player i jest całkiem niezły moim zdaniem, chociaż tam...
Jak klikacie na multiplayer, to musicie raz w lewo kliknąć i tam jest single player.
Tak, jest. Wszystko się zgadza. Nie, ja grałem w singla, jeszcze nie przeszedłem, ponieważ multi mnie wciągnął tak bardzo, że już nie było czasu na singla, ale rzeczywiście zacząłem tą grę od singla i bardzo jestem zadowolony z dwóch powodów.
Aż spojrzałem na pudełko, faktycznie jest single.
Jest.
No, tam już to ukryli gdzieś tam na dole, ale jest. No.
I mimo tam obaw z różnych stron, ten single jest tym, tym czego oczekiwałem. Czyli
Mike, grałeś w pierwszego Battlefielda, w singla?
Nie grałem tylko w demo w pierwszego Battlefielda.
No widzisz, bo jest, poszli teraz w dwójce, moim zdaniem, w złym kierunku, bo zrobili totalną kopię Modern Warfare.
No,
tak, czyli jesteś prowadzony przez mapkę szlaczkiem, właściwie nie możesz dalej się oddalić od ścieżki, bo od razu włącza się licznik 10-sekundowy.
Tak, albo ominiesz 50 dialogów.
Tak. Więc moim zdaniem to zrobili źle, bo w jedynce mi osobiście podobało się to, że mogłem daną mapę, czyli jakieś tam misje skończyć na tak jak chciałem, mogłem zacząć ją od końca, czyli od jakiegoś tam głównego budynku, mogłem najpierw wyczyścić wszystko naokoło. No miałem, wiesz, mi pozostawiali, wiesz, do wyboru, jak będę grał.
Konstrukcja misji w pierwszej części bardziej przypominała mi Operation Flashpoint niż...
A tutaj już takie wąska ścieżka, jesteś prowadzony na sznurku, musisz zrobić dokładnie to, co oni chcą. Pełno skryptów takich jak właśnie w Modern Warfare, czy tam, że jakaś posąg się zawala, wiesz, to musimy zobaczyć, bo jesteś tak...
Motory wyskakują, śmigłowce się walą, ludzie wypadają przez okna.
Tak, poza tym właśnie jakieś śnieżne mapy gdzieś tam, wygląda totalnie jak kopia Modern Warfare, jestem bardzo zawiedziony.
A mi mimo wszystko się podoba i tego singla naprawdę z chęcią przechodzę.
To, co mi się podoba w singlu, to oczywiście postaci i humor. Czyli to,
tak, no to chyba zostało zachowane i nawet wydaje mi się w polskiej wersji, nawet. Bo ja czekałem na polską wersję, chyba wszyscy czekali.
No to ty już nam musisz powiedzieć, jak...
I ja się osobiście nie zawiodłem, bardzo mi się podoba polska wersja. Jest dużo bluzgów. To chyba nie mogło być inaczej, bo nie wiem, czy ktokolwiek oczekiwał, że...
Dużo bluzgów Borysław to robił. Bluzgę jak dzik.
Tak, nie wiem, czy ktokolwiek oczekiwał, że to będzie jakaś gra dla grzecznych chłopców, a tam jest po prostu mnóstwo takiego soczystego języka.
Żołnierskiego,
tak. Chociaż wydaje mi się, że w niektórym miejscu można było troszeczkę inaczej to zrobić, ale wypada naprawdę świetnie. I to jest ten pierwszy powód, dla którego bardzo przyjemnie mi się gra w singlu.
A u mnie jest na płycie, u mnie jest ten, polska wersja. Znaczy jak przełączę Dasha Xboxa na polski, to będę miał po polsku?
Nie wiem.
Ty się nasz pytasz, czy ty masz polską
wersję. A to jest tak, że wszystkie płytki są ten, czy na przykład...
Nie, wydaje mi się, że nie.
U nas jak wychodzi Polska, to jest najczęściej węgierski, czeski...
I polski właśnie. Mhm. Electronic Arts od jakiegoś czasu właśnie wszystkie gry tak wydaje. Pamiętam Dead Space chyba też tak miał.
Też tak było, tak.
I Mass Effect chyba miał podobnie. Tak okay. Mi się coś kojarzy. Chociaż z Mass Effectem nie jestem...
Żeby sprawdzić.
Mhm. Możesz zobaczyć, bo naprawdę dialogi są fajne.
Zresetuję ci statystyki.
W takim razie nie będę sprawdzał.
Na przykład mi się bardzo mi się podoba ogólnie dobór aktorów do polskiej wersji, bo Pazura, o którego się obawiałem najbardziej, wypadł.
Mi Pazura nie pasuje i nie będzie pasował do niczego. Pazura to dla mnie jest ten idiot z 13 posterunku i kropka. Nieważne, czy będzie grał Hamleta, czy jakiegoś tam.
Tak, nie, do Sweetwatera naprawdę pasuje świetnie. Według mnie nie traci ta postać nic ze swojego klimatu z oryginału i tyle. No jest naprawdę fajnie zagrany.
A Baka, przypomnij mi, kogo gra?
Baka gra Haggarda.
Aha, no tak.
Czyli...
Jest taki wieśniakowaty? Taki
no właśnie nie. Nie jest teksański wieśniakowaty. No
on ma być wieśniakiem z Teksasu.
Tak jest. To trudno, no co zrobimy, ale...
No trudno jest zrobić
teksański
akcent w języku polskim.
No nie, no, ale jak wiesz, tłumaczysz, to robisz z niego, wiesz,
To musiałby być, tak jak mówiłem już kiedyś, Ślązakiem albo Kaszubem.
Znaczy to musi być jakiś taki ze wsi, nie, człowiek?
No musiałby mówić raz, że nieskładnie, że ze wsi, a dwa, że musiał mieć jakiś charakterystyczny akcent. No. Mhm. Tak, no wiesz, to byłoby dość trudne przedsięwzięcie.
Z tego, co ja wiem, Haggard miał na pewno przygotowane teksty, żeby być takim wieśniakiem, czyli było to tłumaczone jako poszłem, wyszłem i takie różne proste odzywki. Nie pamiętam teraz dokładnie, czy te rzeczy zostały wykorzystane finalnie w grze. Wydaje mi się, że powinny, ale jeszcze nie doszedłem do końca, więc wyroku jakiegoś nie dam wielkiego. Mi osobiście Baka bardzo pasuje do tej roli. Jakoś nie brakuje mi tego Haggarda amerykańskiego.
Głos jest fajny, tylko mhm. Haggard stracił element z tego, co mówisz, bo ja cały czas nie grałem w singla. Mhm. Więc Haggard mógł stracić element charakterystyki tej.
Tak, on troszeczkę stracił z jednej strony element taki właśnie tego swojego teksańskiego stylu bycia i ogólnie.
Bo pan Mirosław Baka mógł na przykład postarać się, żeby Haggard brzmiał jak Burak. Mhm. Bo to jest, domyślam się, do zrobienia. Natomiast akcent, no to...
Nie, no to wiadomo. Ciężko na pewno będzie to przekalkować tak jeden do jednego, ale mimo wszystko mi się wydaje, że Baka też trochę wprowadza takiego... No nie wiem, czegoś innego, ale równie fajnie to wychodzi. No, w amerykańskiej wersji, w angielskiej wersji wychodzi ten Haggard właśnie taki wieśniacki, a w polskiej wersji on jest taki...
Twardzielowaty.
Taki inny trochę jest i równie dobrze to wyszło moim zdaniem.
Okay.
Także według mnie ta postać nic nie traci. I oczywiście, jeżeli ktoś jest wielkim fanem Battlefielda i tego Haggarda chciał mieć teksańskiego, amerykańskiego, no to niestety on go takiego nie dostanie. Ale na przykład jeżeli ktoś gra tylko w tą polską wersję, to na pewno mu ta postać nie będzie przeszkadzała. Jest zrobiona, jest naprawdę świetnie i tam czuć, że tam jest gra głosem. Tam nie jest to przeczytane z kartki, w tych przerywnikach filmowych naprawdę daje radę. Poza tym inne postacie typu sierżant, ten, który jest czarnoskóry, no to wiadomo, że ciężko o taki głos u Polaka. To on też jest zupełnie inny, ale jest naprawdę fajny i w polskiej wersji no nie brakuje mi nic w tej postaci. Oczywiście porównując do oryginału będzie to różne, ale jak patrząc tylko z perspektywy polskiej wersji, ta postać jest świetnie zrobiona.
A kto pod Sarge?
Z tego co pamiętam, chyba Andrzej Pawlak. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie.
A za Prestona?
Albo Blumenfeld. Tak mi się kojarzy coś.
Okej.
No okej, a multi?
Wyszło super. A multi, do multi zajdziemy, przejdziemy za chwilę, a teraz sprawdziłem, tak, Andrzej Blumenfeld podkładał głos do sierżanta Redforda.
Okay.
To jest dokładnie ten sam gościu, który podkładał głos do Wiktora Sullivana w Uncharted 2 i wyszedł super. No, ja tej postaci nic nie, nic nie chce zabierać. Aguirre
no, też... W każdym razie najważniejsze, że nie ma Drake'a w Battlefieldzie.
A no tak, no, to już wiadomo. No i co ciekawe, chyba nie ma Jarosława Boberka w polskiej wersji.
Nie.
Nie ma Jarosława.
Musimy mieć jakieś głosy
dodatkowe.
Musiał chociaż, nie wiem, głos zrzucanego granatu.
Tak, albo piszczących opon.
Na piachu, na pustyni.
Szrot.
Na pewno gdzieś jest ukryty.
Nie wiem, muszę przejrzeć jeszcze raz kredyty, ale wydaje mi się, że go tam nie ma.
No to do niego spytaj się.
Tak.
Że jesteście na ty.
Tak, tak, oczywiście, jasne. My z Jarkiem to wiesz tam.
No, no tak, coś właśnie.
No, a jeżeli chodzi o...
Na butelku widziałem wasze zdjęcia.
No, a jeżeli chodzi o multi, też jest przetłumaczony oczywiście i bardzo fajne...
To jest jedyny kontakt z polską wersją, którą ja miałem do tej pory i...
Tak,
z samymi bluzgami.
I tak, i głównie opiera się ona o bluzgi. A czy powiedzieć, to jest w pewien sposób, to w pewien sposób ułatwia, bo ja już nie muszę bluzgać to co on tak jak normalnie bym bluzgał, to gra to robi za mnie. Tak?
No oczywiście. I to naprawdę fajnie się tego słucha. No to nie są jakieś takie bluzgi, jak były, nie wiem, w pierwszym Mass Effectie, tylko to jest takie no, fajne i klimatyczne według mnie. No, ja bym tutaj nic nie zmieniał, jest to zrobione naprawdę perfekcyjnie.
A jeszcze tylko wrócę na sekundę do single player. Czy w polskiej wersji te wszystkie głosy są tak samo ciche jak w angielskiej?
No właśnie tu jest trochę problem, bo one są nagrane nierówno. Niektóre są głośno i wyraźnie, a niektóre są czasami za cicho.
Bo w całym tym ferworze tego, wiesz, całej tej strzelaniny i tej walki, ja po prostu nie słyszę, co oni mówią.
Ale to samo mam w multi, nawet jeżeli gram sami i nikt z party mi nie nawija do ucha, ja też mam problem z dosłyszeniem tego, co oni krzyczą, ale mam wrażenie,
że te głosy są strasznie cicho podłożone w tej grze.
Mam wrażenie, że to jest urok gier wojennych, bo ja pamiętam, kiedy grałem w Modern Warfare 2, to też ktoś do mnie krzyczał rozkaz, a ja tego rozkazu nie słyszałem. Musiałem stać przy nim tak długo, aż go wypowie jeszcze raz, żebym wiedział, co ja mam robić.
No tak, ale jak tu wszyscy strzelają z wszystkich stron, właśnie, to co byś chciał usłyszeć, to...
Dlatego podejrzewam, no, że to jest taki właśnie urok.
Jasne. Nie, na pewno są nagrane.
Multi rozumiem, ale w single player ja bym chciał usłyszeć, co oni mówią, bo to wiesz, na tym się opiera cała fabuła i ten humor. A
pewnie, oczywiście.
A czasami nie jestem w stanie dosłyszeć, a nie doszedłem do tego, czy można w ogóle włączyć subtitles takie w czasie gry.
Może.
Możemy włączyć te w czasie scenek przerywnikowych, ale... Mhm. Takie rozkazy, które oni rzucają, jakieś takie przypadkowe teksty w czasie gry, to
podejrzewam, że miałbyś pół, przynajmniej w multi miałbyś pół ekranu cały czas.
Pół ekranu, nie, tak, no, same faki.
Zaspamowane.
Mówię multi, mówię o singlu.
Nie, wydaje mi się, że tak jak ja zawsze włączam podpisy, nawet w polskiej wersji jak gram, bo czasami
wychodzą kwiatki.
Tak, już takie zboczenie zawodowe, że patrzę, czy się zgadza tekst z tym, co słyszę, ale...
Taki japoński anime, ten ściągany tam jest. Oni mówią coś innego, jest podkładany głos po angielsku, a inny, totalnie inny. To nie, że tam się różnią ten, tylko mam wrażenie, że inny film oglądam, a inny czytam.
No nie, ale wydaje mi się, że podczas gry też były napisy.
Jakoś nie, chciałem to włączyć nawet, bo nie doszedłem do tego, ale to już było późno w nocy, więc...
Także jak no ktoś...
Tak,
jak ktoś się waha, czy szukać wersji angielskiej, to absolutnie nie jest to konieczne moim zdaniem. Oczywiście
ta wersja nie jest zepsuta.
Tak, nie jest zepsuta, oczywiście. Tam mnóstwo się oczywiście na forach różnych internetowych i tak dalej, w komentarzach najróżniejszych pojawiają, że polska wersja jest do bani, czy tam tłumaczenie jest skopane, ale to no, każdy ma swoje zdanie, tak? I skoro 80% ludzi twierdzi, że jednak ta polonizacja jest dobra i dubbing, i samo tłumaczenie, bo jest świetnie zrobione, no to jednak coś w tym jest.
Okay.
No, a wracając do multi Battlefielda, to ja w ogóle mało gram w multiplayer i w ogóle w takie strzelanki. Battlefield to jest chyba pierwsza gra od dawien dawna, kiedy w ogóle wszedłem online i zacząłem sobie jakieś tam meczyki rozgrywać. Ostatni był chyba Battlefield 1943, który się pojawił na live'ie. No, ale tutaj ta wersja naprawdę na Xboxie, ona daje radę i raz, że tryby gry mi się bardzo podobają, czyli tamten Rush, czyli gorączka polska i potem co mamy jeszcze?
Zwłaszcza, że my tylko w Rush gramy.
No właśnie.
Powiem, że ja nigdy nie przepadałem za trybem Conquest w tych starych Battlefieldach. Z tego względu też tak szybko się zakochałem w pierwszym Battlefieldzie, gdzie na starcie nie było trybu Conquest, on doszedł potem dopiero w patchu, a był tylko i wyłącznie, wtedy to się nazywało Gold Rush, bo te
skrzynki. Tak.
Skrzynki były pełne złota, teraz się nazywa po prostu Rush. Po prostu ten tryb mi bardziej pasuje, bo nie ma ganiania i zabawy w kotka i myszkę, tylko jest cały czas starcie, prawda, na linii frontu.
Tak, no właśnie ta gra bardzo zachęca, żeby grać drużynowo. Tam jeżeli ktoś, to już nawet na forum były głosy, że jeżeli ktoś chce grać samodzielnie w to, to w ogóle...
To się nie da.
Nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu. Bo...
Poza tym ludzie niektórzy nie rozumieją, że to nie jest Modern Warfare.
O właśnie.
Polega na tym, żeby ubić jak najwięcej przeciwników.
Tak jest.
Siedząc w lesie i się chowając.
Albo na wyspie.
Masz konkretne zadanie w tej grze. Tak. A to, że się strzelasz, to jest powiedzmy, wiesz, efekt poboczny, tak. Ludzie musisz gdzieś dojść.
No właśnie, to już sama gra zachęca do tego, żeby grać drużynowo, bo się zawsze respawn mamy przy swoim członku drużyny, znaczy możemy mieć przy swoim kompanię z drużyny, także to już daje dużo.
Jeśli musisz spawnować przy jakimś, wiesz, idiocie, snajperze, który siedzi cały czas na jakimś drzewie, no to mnie już szlak trafia.
No właśnie, no ja mam na przykład taki problem, że jeżeli nie gram w party naszym forumowym, to zawsze mnie rzuci do jakiejś takiej drużyny. Mam dwóch snajperów, trzeci chodzi z RPG i siedzi też w krzakach i strzela w czołgu gdzieś do jakiegoś budynku. No i ja
wtedy muszę helikopterem w kółko i jest sam, bo nie ma nikogo na pokładzie.
Dokładnie. I latam sobie helikopterem.
Chociaż... Tak, no widziałem ten. Koleś latał naokoło bazy sam.
Ale to
z drugiej... Nawet do niego nie strzelał, bo nikogo nie było na
pokładzie. I nikogo tak naprawdę to nie interesowało, że on sobie tam lata. Ale jest...
mógł zaklinować drążek i się przesiąść na Gatlinga szybko.
Ale to jest też efekt uboczny tego, że tak naprawdę chcąc nauczyć się latać w tą grę, to nie mamy żadnego tutoriala, nie mamy żadnego samouczka. Musimy wejść online, wsiąść do śmigłowca i sobie polecieć.
Tak, no, to jest ten minus, że musimy psuć grę innym, żeby się uczyć grać.
No. Tak. Myślę, że można by było zrobić taki mały sandbox
z pojazdami. Ale to samo było w 1943, pamiętacie, nie?
Ale tam było Coral Sea przecież.
No było i niby ten tutorial był, ale później wsiadałeś w czasie gry i to samo było, nie?
Tak, to się zgadza.
Ciężko było panować.
No, także jak ktoś chce grać Battlefielda z nami czy nie z nami, to zachęcamy, żeby grać drużynowo, bo nie ma sensu.
Jak wsiadam do helikoptera, to zawsze się pytam, kto prowadzi i kto
wcześniej. Tak. Dokładnie, ja staję przy helikopterze i nie wsiądę, dopóki nie zobaczę, kto będzie go pilotował.
Szkoda mi tiketu na to, żeby się gdzieś rozbić na pierwszej górce.
No właśnie. A jeszcze wracając do tego multi, jaka ma właśnie...
Musimy powiedzieć, że multi jest zajebiście popularny, się zrobił, prawda?
Oczywiście, no, całe forum.
Większy hałas o to niż było w przypadku Modern Warfare 2. Mam wrażenie, że już 75% takich stałych użytkowników naszego forum gra jest codziennie.
Tak. Bo po której porze dnia i nocy by się nie weszło na live, to zawsze ktoś jest, zawsze party jest pełne, 8 osób. Tak jak Tartak
już wspomniał. Tutaj się pojawia problem tego, prawda? Że można tylko 8 osób dołączyć do party.
Kiedy nigdy nam to nie przeszkadzało, to teraz widzimy, że to jest chyba pierwsza gra, która jest 8 osób.
Jest więcej niż 8 osób. Właściwie czasami często gramy nawet przeciwko sobie, bo już nie ma miejsca tam w tej drużynie.
Tak, naprawdę mówiąc, party na party i to jest 8 na 8 i są wszyscy z forum. Przy okazji będziemy musieli chyba pozdrowić wszystkich, z którymi żeśmy grali, bo
obiecaliśmy.
Bo nam nie wybaczą i obiecaliśmy, ale to może za chwilę wymienimy wszystkich po kolei.
Chciałbym jeszcze zaznaczyć jedno, że w Battlefieldzie występuje coś takiego jak wow efekt. To znaczy zdarzają się takie akcje, po których jak je spowodujesz, albo chociaż jesteś ich świadkiem, to masz ochotę krzyczeć i wszystkim opowiadać, co się właśnie stało.
Tak jest.
Zdarzają się takie sytuacje, na przykład ktoś się rozbił śmigłowcem, śmigłowiec się wbił w budynek i stoisz torcem, albo komuś się udało trafić rakietnicą śmigłowiec, który właśnie przeleciał nad nami i spłonął. No, cuda się dzieją. Walą się budynki, wybuchają samochody, walą się drzewa, zniszczenie totalne.
Ja na przykład bardzo momentami bardzo się chciałbym pochwalić, że nawet 1000 punktów mi się udało zdobyć. Ja nie jestem jakimś mega wymiataczem.
Powinieneś w tym momencie wstawić dźwięk świerszcza.
Nie, bo naprawdę, ale prawdę mówiąc, jeżeli się gra tak... Bo ja też z początku nie byłem jakoś bardzo mocno na tą grę drużynową nastawiony. Jakoś nie mogłem się tak przestawić, bo zawsze jak grałem strzelanki, to przeważnie się grało samemu, albo to był jakiś team deathmatch.
Bo po prostu nie wiedziałeś, z czego płyną punkty.
No. Tak, dokładnie. I ja po prostu miałem, wiesz, 500 punktów, 600 punktów, mimo tego, że tam zabiłem 10 gości. No 10 gości, no tak, to będzie 500 punktów akurat. No. I to było wszystko, a wydawało mi się, że no jednak sporo natukłem, a tutaj się okazuje, że nie, bo te punkty się dostaje za leczenie, za rozwiercenie cudzego czołgu, jak się...
No właściwie punkty są za wszystko, prawda, w tej grze. Oczywiście, ale... Co byś nie zrobił, to są punkty za zaznaczanie. Nawet nie musisz strzelać w ogóle i możesz spokojnie wygrać rundę.
Tak, ale wystarczy być z tą drużyną. Właśnie biegamy koło swoich, strzelamy wspólnie do jednego celu, czy nawet do dwóch celów, tak, i dostajemy te punkty.
Zaznaczamy, podnosimy, leczymy, dajemy municję i mamy więcej punktów niż takiego siedzenia w miejscu i zabijania jakichś tam.
Właśnie, dopiero po jakimś czasie nauczyłem się w ogóle rzucać amunicję, bo zauważyłem, że za to też są punkty.
To jest dużo punktów. Jak w dobrym miejscu rzucisz, to naprawdę...
Ale graliśmy ostatnio i miałem taką dobrą pasę, że długo nikt mnie nie mógł zabić, w związku z czym szybko skończyła mi się amunicja i poprosiłem Ludka właśnie, żeby wyrzucił amunicję. Mhm. To wyrzucił ją i jak chwilę przy niej powstałem i zaraz Lutek krzyczy: o rany, ile punktów padło, nie musiałeś nie mieć w ogóle amunicji. No bo tak, miałem pusty magazynek i zabrałem pełen zapas 200 naboi do ciężkiego karabinu. Mhm. To opowiadał, no tak, że mu wpadła masa punktów za to.
Pewnie.
Wszystko jest nastawione na pomaganie sobie.
No ja jeszcze ciężkiego karabinu nie mam, więc tyle punktów nie dostaję, jak zbieram amunicję. Znaczy, odwrotnie.
No ale ty grasz, tak widziałem, asaltem cały czas. Więc...
Tak, ja w większości grałem asaltem, bo tak jestem przyzwyczajony właśnie do strzelania, ale ostatnio zauważyłem, że jednak trzeba mimo wszystko, nie można grać cały czas jedną postacią. W zależności od mapy trzeba sobie zmieniać te klasy.
Nie, właśnie... Piękno Battlefielda polega między innymi na tym, że na przykład teraz potrzebna jest obrona jakiegoś punktu, by trzy osoby biorą medyków, ciężkie karabiny i potrafią ten punkt utrzymać przez moment.
Tak, oczywiście.
Ale zaraz się okazuje, że przeciwnik przyjeżdża czołgiem, więc ktoś, kto przed chwilą zginął, dostaje informację, że musi się pojawić jako mechanik. I już mamy w drużynie racę, także zaraz możemy rozwalić ten czołg i cały czas może się zmieniać. To jest właśnie fajne.
Tak jest. No a jak gra trzech snajperów i jadą dwa czołgi z przeciwka, no to niestety, ale to najlepiej taką grę od razu opuścić.
To muszą zrobić. Ja przełączam się tylko między tymi dwoma, między medykiem i mechanikiem właściwie.
No, najczęściej, no bo Assault jest przeznaczony dla tych graczy, którzy mają najlepsze doświadczenie właśnie w tych grach pokroju Modern Warfare. Tych graczy, którzy mają skilla, którzy potrafią na krótkim i średnim dystansie
ubić jak najwięcej osób.
Ubić jak najwięcej przeciwników. Ja nigdy tego nie potrafiłem walić headshotów, z tego względu gram medykiem. Potrzebny mi jest karabin, który ma w magazynku przynajmniej 50 naboi, bo zanim ja trafię odpowiednio dużo w przeciwnika, żeby on padł, to najczęściej mi się kończy połowa amunicji.
No ja akurat...
Z tego względu gra mi się podoba, bo jest coś dla każdego. Ja mogę, tak jak mówię, mogę nie walić headshotów, ale sprawnie idzie mi na przykład...
Podnoszenie kogoś, tak.
Albo jazda czołgiem.
Ja najbardziej lubię pojazdy, nie wiem, nie lepiej mi idzie, jak gdzieś wysiądę.
Ja zauważyłem, że będąc w pojeździe, w czołgu na przykład, ale na wieżyczce, a nie za sterami, można nabić naprawdę mnóstwo punktów.
Tak. Muszą być dobre osoby, wiesz, muszą być dwie dobre osoby w czołgu, muszą przede wszystkim się komunikować ze sobą, to jest najważniejsze. Można naprawdę dużo szkód zrobić. Mhm.
No, wszystkie te pojedynki czy rundy, w których miałem najwięcej punktów, to właśnie było przeważnie z Lutosławem w jednym czołgu.
Tak,
Lutek jest dobry czołg.
Najwięcej punktów.
Jeszcze jak, wiesz, jak ta para się dogra, to znaczy wybiorą inne perki, które się, wiesz, nie wykluczają wzajemnie, jeżeli któryś z nich jest inżynierem, no to jest to czołg jest śmiercionośną bronią.
Oczywiście. Jedno, co mi się jeszcze podoba w multi, to jest to, że jak gramy szturmowcem, dostajemy bronię dla szturmowca, perki dla szturmowca i rozwijamy sobie tego szturmowca. Jak gramy medykiem, to dostajemy defibrylator, jak gramy mechanikiem, to dostajemy wiertarkę i tak dalej.
No, nie,
i tak
ma tego, nie ma tego absurdu z RPG-ów, że zbierasz punkty do doświadczenia rzucając czary, a potem punkty przeszacasz na umiejętności topór.
Tak, oczywiście. Bo na przykład w Modern Warfare, ja akurat Modern Warfare grałem w jedynkę na PC-cie. Tam było coś takiego, że po prostu no, odblokowywało się jakieś nowe bronie, można było sobie poskładać swoją postać z perków i broni. A tutaj jednak jak chcemy być fajni i bardziej rozwinięci na jakimś poziomie, no to trzeba grać tą postacią i kiedyś tam ta broń wiadomo, że wpadnie. A tak czasami dostawaliśmy przypadkowo broń i w sumie, o fajnie jest, mam następny poziom i tyle.
Grałeś z snajperem i odblokowywał ci shotgun.
Na przykład. No, no to są takie rzeczy...
Jeszcze obrzyn.
No, ale ten... To jest akurat jedna rzecz, która mi się w Battlefieldzie bardzo podoba. To niby nie jest nic wielkiego, ale to daje mnóstwo satysfakcji. I...
Ja się boję tylko tego momentu, kiedy będę chciał zrobić achievement i będę chciał rozwinąć mojego snajpera. To będzie oznaczało, że będę musiał nim grać. I zdaję sobie sprawę, że to będzie trwało bardzo długo, bo nie potrafię nikogo trafić z dużej odległości. A dwa, że przez bardzo długo będę psuł komuś frajdę z gry. Bo będę siedział przez kilka godzin w krzakach.
Biorąc pod uwagę, że ta pierwsza snajperka dla zwiadowcy to jest taka średnia, ona nie jest jakoś...
Ona jest bardzo dobra, tylko trzeba być bardzo dobrym, żeby nią... Wiesz, na początku tego to dobra byłaby półautomatyczna, taka, przy której nie trzeba robić ręcznego przyładowania po każdym strzale. Mhm. Bo M24 to jest bardzo dobry karabin. No, raz
jest mocny.
Oczywiście.
Raz w głowę i koniec. No, wiesz, trzeba trafić w głowę, a w Battlefieldzie trzeba brać pod uwagę dystans i trzeba celować nie najeżdżać białą tą czerwoną kropką na głowę, tylko...
No tylko troszeczkę inaczej.
Tak, pół centymetra wyżej. No.
Tak. Trzeba tą poprawkę brać.
Ktoś to musi, wiesz, po każdym strzale odchodzić, znaczy odstawiać oko od lunety, przeładowywać ręcznie, wracać, tamten cel już się dawno przesunął, to się tego szybko nie nauczy.
Tym bardziej na takich mapach, które są w nocy rozgrywane i szybko wróg potrafi zniknąć z pola widzenia.
No to jest, nienawidzę tej mapy.
No, tam jest dużo krzaków takich i...
Nie, ja krzaki bardzo lubię, natomiast ja się lubię sprytnie chować w krzakach. No. Chować się w nocy to jest żadna sztuka.
No właśnie. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo w Battlefieldzie tak naprawdę to nie jest taki typowy snajper, tylko to jest zwiadowca, tak? Klasa się nazywa Recon, też po angielskiej
wersji. Recon ma o wiele większy zakres obowiązków niż tylko siedzenie w krzakach i walenie headshotów. On nie bez powodu ma w plecaku kulka to raz, bo ten potrafi informować o ruchach przeciwnika, no ale dwa, ma przy sobie C4, czyli ładunek wybuchowy, który żeby zadziałał, to trzeba go samemu osobiście bezpośrednio podłożyć w tym miejscu. Czyli mamy taki, wiesz, to są dwie skrajne role, bo raz snajper, który musi być, czy też powinien być na drugim końcu mapy, a dwa, żeby móc wykorzystać jeden ze swoich ważniejszych atutów, musi się znaleźć w centrum uwagi. Mhm. Także ta rola jest szersza niż tylko i wyłącznie siedzenie w krzakach i walenie headshotów.
Tak, to się zgadza. No a jednak wiele ludzi chyba jeszcze tego nie wie, bo jak już widzi, że jest snajperka, to wie, że trzeba się schować w krzakach.
Każdy chce być snajperem.
No właśnie.
Pójdę się gdzieś na bok mapy i będę ściągał ludzi. Mhm. To nie o to chodzi w tej grze właśnie. No. Jeszcze nawet nie zaznaczają, wiesz, oni siedzą, nie zaznaczają innych ludzi, tylko patrzą się przez lunetę w jedno miejsce, żeby tam się pojawić.
A właśnie, bo ja
szczególnie zwrócić uwagę powinni ci gracze, którzy są w ataku, bo bardzo, nawet jak ktoś jest bardzo dobrym snajperem i będzie w ataku siedział całą grę na górce i walił same headshoty, to musi pamiętać o tym, że obrońcy mają nieskończoną liczbę tiketów i mogą przez cały czas tych skrzyń bronić. Także.
No właśnie. A jak to jest z tym zaznaczaniem? Bo ja akurat tym zwiadowcą grałem dosyć mało. Jego trzeba po prostu wziąć, widzieć go, czy trzeba coś wcisnąć przy okazji?
Na początku trzeba wciskać, tak jak w każdej innej klasie, ale on potem ma takiego perka, że ma lunetę, która automatycznie zaznacza.
No rozumiem.
A to już jest, wiesz, wyższa szkoła jazdy. To jest, zdaje się, ostatni perk u niego.
Aha.
Ja nie wiem, jak ja tego zwiadowcę wymaksuję.
Nie, chyba się umówimy na serwerze i będziemy do siebie strzelać.
Tak.
Chyba tak. Samo jak z tym zawaleniem budynku. Tego też sobie nie wyobrażam.
Ale
to się da. Poza tym przypomnijcie mi, czy to nie jest tak, że można wziąć klasę zwiadowcy, a potem podnieść po trupie karabin i dalej nabijać punkty jako zwiadowca?
Zwiadowca, tak.
No to podejrzewam, że właśnie w ten sposób to zrobię. Będę biegał jako Sasquatch w samym centrum uwagi. No.
Przyznam się, że jeszcze nie przejrzałem nawet listy achievementów dla multi tak dokładnie, więc nawet się nie staram, wiem tylko, że... Jest.
Trzeba powiedzieć, że achievementy są bardzo uczciwe. To tam nie ma nic nadzwyczajnego. Nie ma na przykład Leatherneka, że trzeba przez 900 meczy czy 15 tysięcy kili. Mhm. Są takie, które jak przysiądziesz, to można je zrobić.
Jasne. No widziałem tam w jednej rundzie chyba nożem M62 i...
Bardzo szybko to zrobiłem. Najtrudniejsze w tym achievementie jest odblokowanie M60.
No właśnie.
Także...
Ja jeszcze tego nie zrobiłem, muszę to zrobić. No.
To nie jest trudne, naprawdę.
Znaczy, ja mam problemy z dogonieniem kogoś nożem, więc znaczy, ten nóż raz działa, raz nie działa. Taka jest
to znaczy, prawda. Musisz, nie możesz wychodzić z założenia, że w tej rundzie zrobię. Po prostu poczekaj poczekaj na taką rundę, kiedy się tobie uda kogoś zabić nożem.
Nożem i wtedy będę próbował
tak, to wtedy się bierz za tą resztę. Bo
kiedyś zaczynałem od tyłu kolesia, który siedział chyba na działku, czy na tej takiej wyrzutni rakiet. Zacząłem go nożem napieprzać i waliłem cały czas to działko, bo słyszałem dzyń, dzyń, dzyń. I tak przez minutę, wiesz, dzyń, dzyń, dookoła niego chodzę, dzyń, dzyń, dzyń. W końcu
ktoś
od tego działka popatrzył się na mnie i strzelił mi w łeb.
Raz tak miałem, to nie pamiętam, czy Ergo, czy Grafik tak zrobił, że siedziałem na tym działku z tą racą, ono ma ograniczone pole widzenia, bo tylko widzisz przez tą tubę i który z nich mi wyskoczył przed tym działem, to się wystraszyłem i wystrzeliłem. Wyglądało, bo taka była kiedyś gra na Atari Rescue from Fractalis chyba, w każdym razie latało się statkiem kosmicznym i z jakiś czas obcy wyskakiwał na szybę. mniej więcej taki sam efekt, jak miałem 6 lat i widziałem tą grę na Atari, to wybiegałem z biegiem z krzykiem z pokoju. Tutaj się czułem w ten sam sposób. Mm-hmm. Ale co mnie wkurza, to często jak chcę rozbroić bombę albo ją podłożyć, to jak podbiegam do skrzyni, a wokoło leżą 3 trupy, to zamiast podkładać ładunek albo go rozbrajać, to podnoszę po nich kity, wiesz, przez cały czas i zmieniam
kity. Tak. No,
nie mogę rozbroić tak. Miny. To jest gdyby samo rozbrajanie na przykład było pod innym klawiszem, to by można wykluczyć taką sytuację.
Mhm. No ale sterowanie jest akurat normalne i według mnie bardzo dobre. No. Tak jak każde
z tego, co nasi znajomi opowiadali, to są diametralnie różne, ustawiają sobie wszyscy. Znaczy, to zdarzało się, że te osoby ustawiały sobie diametralnie różne czułości gałki, tak.
Aha, nie, no to okej.
Są takie osoby, które grają na 25%, a są takie osoby, jak które grają na 75%, także kwestia przyzwyczajenia, bo na szybszym, na większej czułości jest szybszy obrót, natomiast trudniej kogoś trafić.
No, to się wszystko zgadza. Ja ten jeszcze chciałem powiedzieć, że z tym nożem i ogólnie, bo Kubra tam mówi, że nie mógł go trafić, jak biegał dookoła i dzwonił cały czas. No, na ten nóż to wielu ludzi narzeka, ponieważ nie zawsze wydaje nam się, że powinniśmy go zabić.
Ścianę.
Ale przecież są nawet takie, zdarzały mi się, założę też wam, że widzę, że ten nóż przechodzi przez jego obiekt.
Tak, przez głowę dosłownie.
To jakiś jest tam, to nie jest zbiczowane.
Może będzie jakiś paczek mały. No to...
Znaczy ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że tam nie ma detekcji kolizji, w tym sensie, że jak że jak machniesz nożem i go i zahaczysz model, to jest trup, tak jak, tak jak Modern Warfare, tylko bardziej coś w stylu, nie wiem, jakiegoś bossa w grze, że musisz podejść go pod odpowiednim kątem z odpowiedniej strony i wtedy cisnąć B, to się załączy animacja. Znaczy, obydwa modele muszą uczestniczyć w tej animacji, która się rozgrywa, a nie, że model celu jest bierny i jak jest kontakt z twoim modelem, to wtedy następuje śmierć. To muszą być, znaczy dwa modele muszą brać udział w animacji.
Pamiętam, w pierwszym Modern Warfare na PC-cie to ten nóż był strasznie przegięty. Tam po prostu czasami mi się zdarzało, że połowa wszystkich killi w trakcie rundy to było właśnie z noża. I czy to od tyłu, czy od przodu, czy gdzieś tam z boku. Wystarczyło się dosłownie zbliżyć, wcisnąć nóż i od razu był frak.
Także... Czy wiesz, no nóż powinien być silny, tylko że powinien trafiać.
Ale bardzo mi się podoba ten pomysł. Ja nie wiem, czy w pierwszym Battlefieldzie też tak było z tymi wisiorkami, które ściągamy naszemu trupowi z przeciwka.
Nie pamiętam.
Z szyi. Mamy całą kolekcję odznaczeń. To mi się bardzo.
Ja mam 9, więc z czego 5 to jest startek.
Tylko no, dlatego, że ci dałem.
Tak, wiesz, no bo ja. Tak, wiesz, jak widzę kolesia stojącego w oknie, to już nie chcę się bawić tym, bo nie wiem, czy go trafi, czy nie, po prostu strzelam.
Znaczy, wiesz, jeżeli ktoś jest na przykład obsługuje karabin maszynowy, to podejdę i go dźgnę, natomiast jeżeli...
Ja już nie chcę mi się bawić, już wolę go dobić z karabinu, mieć pewność, a nie, że trafię znowu zing, karabin albo ścianę obok. No,
taki urok.
Tak jest. No.
Dobra, to co, musimy teraz wszystkich pozdrowić, tak? Obiecaliśmy, że pozdrowimy, to będziemy pozdrawiać.
No to nie tak, że robimy to z obowiązku.
No, oczywiście.
Robimy to z wielką przyjemnością.
To może się podzielimy. Ja bym chciał serdecznie pozdrowić Lutosława za to, że fajnie się jeździło z nim razem w jednym czołgu.
Może teraz wymyślić dla wszystkich dedykację, a potem sobie będziemy mówić.
Tak jest. Chciałbym pozdrowić Rysława za to, że wszedł na serwer i od razu sprzedał mi kosę w plecy. I chciałbym pozdrowić Macia i Konrada. Jak wchodzili do góry po schodach, to zakampiłem się na nich w rogu i padli od razu. Bardzo przyjemnie się grało. No, a kogo wy chcieliście pozdrowić?
Ja chciałem w takim razie pozdrowić Szoziego, Bugiego i Mina, że to, za to, że to jest ekipa, z którą jak gram, to jestem w stanie nabić więcej punktów niż Ergo, bo kiedy Ergo gra, to naprawdę ciężko go przegonić na serwerze.
Tak, no to musimy od razu powiedzieć, że ma wysoki poziom i zdobywa dużo punktów. Chociaż ostatnio widziałem, Min zdobył chyba 5000 w jednej rundzie. Broniliśmy się bardzo długo z pociągami.
On jeszcze mówił, że to spoko, to normalne, nie?
No. ja jak już mam 1500 punktów, to jest po prostu święto lasu i najchętniej bym wszystkim o tym powiedział, ale wiem, że to jest lamerskie, tak czy inaczej.
Nie, ale musimy zauważyć, że to kiedy mamy okazję grać, to nigdy nie gramy po to, żeby... Znaczy oczywiście gramy po to, żeby wygrać, natomiast nigdy nie ma presji. Zawsze chodzi o to, żeby miło spędzić czas.
Tak, dokładnie. Ja też bardzo mi się to podoba, że właśnie gramy dla zabawy i...
Chociaż zdarzają się takie jednostki, które biorą tą grę zbytnio na serio.
Och, oczywiście.
Bardzo się przejmują takim, a nie innym losem, czy też sytuacją, jaka panuje w czasie gry. No, myślę, że to nie o to chodzi.
Pewnie. Kuba, a kogo ty chciałeś pozdrowić?
Ja chciałem pozdrowić przede wszystkim grafika, który hejtuje wszystko w tej grze i w ogóle. I wszystko grafik naokoło. Grafik to jest pierwszy hejter, polski hejter.
Ale musisz powiedzieć, że to jest wzorowy medyk. Nikt mnie nie...
To jest wzorowy medyk,
tak. Nie podnosił tyle razy, co
grafik. Moje pozdrowienia przede wszystkim idą w stronę grafika. A poza tym jeszcze chciałem pozdrowić Ucho od Śledzia, którego nazywamy często. Łukiego, z którym grałem wczoraj. Jeszcze pozdrowię Szoziego, tak jak ty, Tartak. Wczoraj graliśmy chyba do nie wiem której w nocy razem. Azisa i Jedaszka z Gamikadze, który też się ostatnio do nas dołączył i wytłukł nas po prostu okrutnie. Właśnie takiego skilla, że...
Daje radę.
Bolało.
Bolało strasznie, no.
Dobrze, tak. No, to ja jeszcze...
A poza tym pozdrawiamy kogo?
Kie?
Kielicha! Dla tych, którzy tak. wiedzą, jest to koleś, który się kiedyś do nas dołączył i po 3 sekundach zaczął już rzucać mięsem. Także wszyscy wyszliśmy z gry i przenieśliśmy się gdzie indziej, bo oprócz nie dało się z koleciem grać. Ale pozdrawiamy, bo...
Oczywiście, pewnie. Jak wszyscy.
Skutecznie popsuł nam zabawę.
No, niestety.
Ale punkt dla niego za hasło YouTube, które jest tym granatnikiem.
Nuktub,
ale byśmy tak? przerobili to na YouTube.
A, okej, okay, racja.
Jakiś udział w naszej zabawie ma.
No dobra, super, to chyba nikogo nie pominęliśmy.
Pamiętamy wszystkim i pewnie tak. spotkamy zaraz.
Jak o kimś zapomnieliśmy, to bardzo przepraszamy, oczywiście.
Serwery nie działają, także nie...
No właśnie, też możemy o tym wspomnieć, że serwery nie działają, bo chłopaki...
Nie działają dalej serwery?
Chłopaki dostawiają serwery i modernizują sprzęt, żeby mogli przyjąć nasze obciążenie. Więc...
Takie natężenie zajebistości na jeden serwer, tak?
Tak, jeszcze chcieliśmy pozdrowić mamę kogoś, bo ktoś pozdrawiał mamę ostatnio, jak graliśmy, ale przepraszam, nie pamiętam dokładnie, kto to był. To mamy.
Mamę, bo mama siedziała na drugim komputerze na Skype'ie i miał laga.
O, właśnie. No, czyli co, pozdrawiamy wszystkich. Kubar włączy teraz na chwilę muzyczkę. To muzyczkę już będziemy mieli taka nasza świecka tradycja, że będzie muzyczka podczas podcastu. No, Kubar ostatnio mówił, że bardzo lubi włączać muzyczkę.
Ale co, Lady Gaga?
Tak, oczywiście. Kubar, wymyślałeś,
co leciało ostatnio?
No, nie, ja nie słucham naszych podcastów, także nie wiem, co leciało. Także
żałuj.
Tak. To nie Kubar... powiemy ci, jak będziesz chciał wiedzieć, to będziesz musiał przesuwać.
Właśnie. No. To Kubar, włącz muzyczkę.
Włączam teraz muzyczkę dla was. Zgadujcie, co to jest. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead.
No, to muzyczka sobie przeleciała. A my będziemy kontynuować. Mamy jeszcze kilka gier. Battlefielda już chyba zostawimy.
Ale wrócimy do
niego. No, jak najbardziej.
Czy nie?
Mam wrażenie, że jeszcze tydzień, dwa popularności Battlefielda i trzeba będzie przemianować ten podcast na tematyczny. To traktujący
o Battlefieldzie. Okej. Graliśmy jeszcze w parę tytułów. Tartak wreszcie rozpakował swoją ogromną paczkę, która była bohaterką poprzedniego podcastu.
Nie tylko rozpakował, ale nawet uskutecznia jej zawartość.
O właśnie. Przeszedłeś Mass Effecta, tak?
Skończyłem Mass Effecta i aż mnie korci, żeby wam coś opowiedzieć o tym Mass Effecie.
Opowiedz. Wojtek, ty już przeszedłeś całego, czy nie?
Tak.
A no to możemy spoilować, tak?
Uwaga,
jak ktoś nie grał, to proszę zatknąć uszy, bo będą spoilery.
Będą spoilery z góry na dół. Nawet powiemy, kto jest Origami Killerem.
Tak, zwłaszcza, że wy jeszcze nie wiecie.
Shepard. Od razu powiem wam, Shepard jest Origami Killerem.
Tak. Więc, no dobra, to Marcin chwal się...
Nie wiem, w zasadzie to nie wiem, od czego zacząć. No to chyba
zacznij od końca.
Od końca? Dobra. Bardzo mi się podobała ostatnia misja w tym względzie, że budowała napięcie. Muzyka, tempo tej misji, to co się działo wokoło mnie, a nie tylko to co ja wykonywałem sam, mi się bardzo podobało i żałuję, że więcej misji takich nie było. Znaczy nie było misji, no trudno, żeby było więcej misji o wszystko, prawda? Tych, kiedy może się tak dużo zmienić, ale jeszcze jedna, dwie byłyby na miejscu, bo pamiętacie, że w pierwszej części była taka misja, w czasie której jeden z naszych towarzyszy ginął tam przy podłożeniu bomby.
Tak.
To była bardzo podobna misja, no i ona występowała tak mniej więcej w połowie, może w trzech czwartych gry.
No
i taka jeszcze jedna taka misja w trakcie gry byłaby bardzo fajna. Tak. Ostatni boss jest śmieszny.
Ale jest fajny, ładnie zrobiony.
Czyli nie, jest zrobiony
bardzo. Jest ładnie zrobiony.
Jest zrobiony bardzo ładnie.
Nie pasuje w ogóle jakoś do świata.
On mi trochę przypominał potwory z Terminatora.
No bo to chyba żyje. Bo to był Terminator.
Przypominał, to był Terminator. Dlatego właśnie wiesz, co Arnold Schwarzenegger robi nagle w Mass Effectie. No.
Natomiast on nie stanowił żadnego wyzwania ten
nie zgadza się.
Głos. Natomiast no, mam kilka zastrzeżeń. Żeby było jasne, gra mi się bardzo podobała, natomiast no, łatwiej po prostu wymienić te rzeczy, które ewidentnie mi się nie podobały, co do których miałem zastrzeżenia. Hmm. Syndrom klocków Lego, jak ja to nazywam. Czyli ciekawie się te zabawki buduje, niż się nimi bawi potem. Mhm. Znaczy, że no, takie było oczywiście, domyślam się, założenie tej gry, że kompletowanie drużyny stanowiło to przysłowiowe mięsko.
Tak.
Znaczy, kompletowanie drużyny było bardzo fajne, były bardzo fajne i ciekawe misje. Na przykład
ciekawe dialogi przede wszystkim.
Tak, zwłaszcza te misje lojalnościowe, na przykład misja Garusa i celowanie z karabinu snajperskiego były świetne, moim
tak,
zdaniem.
Tak jest, to się zgadza.
To była jedna z tych misji, które fajnie budowały napięcie właśnie. Natomiast no tak jak mówię, zbieranie drużyny było super fajne, napaliłem się, zebrałem tą drużynę, myślałem sobie, no to teraz skopiemy kilka tyłków, opanujemy połowę galaktyki i okazuje się, że z tą drużyną można wykonać jedną misję.
No
jedną misję, no kurde. No.
Tak jest.
Nie wiem, przecież niedoścignionym wzorem takiego kina drużyny, misji, drogi jest przecież Władca Pierścieni. Takie odnoszę wrażenie. Pamiętacie, na jakim etapie książki się formuje drużyna Pierścienia? W połowie, pierwszego tomu?
Tak.
No, to jest jeszcze 2,5 tomu, kiedy ta drużyna brnie naprzód, walczy, rozdziela się, potem się znowu spotyka, potem znowu się rozdziela i tak dalej. Natomiast nie widziałem jeszcze gry, w której ten po tym gromadzeniu drużyny dałoby się coś zwojować już jako ten skład.
No widzisz, ale będzie trzecia część, tak? Może tam będziesz sobie od początku grał wszystkimi.
I daję głowę, że w trzeciej części znów wywalą wszystkich z tej drużyny, roześlą ich po całej galaktyce i będziesz kolekcjonował nową drużynę.
No, to tak
ewentualnie tak. Po części składającą się trochę z pierwszej, trochę z drugiej, plus trzeciej, plus postaci z nowej, z trzeciej części, bo taka jest zasada, że ciężko się robi kontynuację w grach, zwłaszcza RPG-ach, bo to by oznaczało, że do nowej części wchodzisz już super silny, super mocny. A to psuje całą zabawę. Pamiętam, że ostatni raz zawiodłem się dokładnie na tym samym, w ten sam sposób, kiedy grałem w Fable 2. Przez pół gry szukałem jakichś trzech czy dwóch, nie pamiętam ilu ich było, bohaterów, których koniecznie musiałem zwerbować do swojej drużyny, żeby pokonać tego złego lorda. Zwerbowałem ich i co? Jedna misja i koniec gry.
No, zgadza się.
Marzy mi się to, żeby po zwerbowaniu tej ekipy jako ta drużyna pierścienia polatać sobie po galaktyce i porobić cuda. Natomiast zawsze jest tak, że mogę wybrać dwie osoby, a cała reszta pozostaje na tym statku. Ta misja ostatnia, finalna, to była jedyna, kiedy miałem uczucie, że robiliśmy coś razem. Że był sens, że był sens werbowania wszystkich tych ludzi.
No tak.
To jest jedno z moich zastrzeżeń.
Okej. Okay.
Podobał mi się, jest taki bardzo sztampowy, no ale jestem czuły na takie sztampowe zagrania, postać Legiona.
Kogo?
Legion.
Dobrze.
Jezus Maria, krzyknął.
Nie wiem, myślałem, że może mu zespoilowałem, może go nie zwerbował, no.
Ja też się przestraszyłem w momencie, co się stało.
Nie, już teraz skumałem. Myślę, że w pierwszej chwili zabrzmiało to jak spoiler, ale nie skojarzyłem faktów.
Nie, fajnie, że się pojawiła taka postać. No, to jest prawo serii, no, na którymś etapie musiał się pojawić wróg jeszcze silniejszy niż ten, z którym walczyłeś do tej pory, w związku z czym bratasz się z dotychczasowym wrogiem, żeby przyłożyć w mordę temu jeszcze silniejszemu. Numer tak stary jak świat, najbardziej wyeksploatowany chyba w Dragon Ballu.
W Dragon Age też.
Tak, tak.
W Dragon Ball, gdzie każdy kolejny kosmita i potwór, który przybywa, żeby zawładnąć nad światem, koniec końców ląduje po tej samej stronie barykady, bo zaraz przylatuje następny i jeszcze silniejszy. Mhm. Że to jest schemat stary jak świat. Legion to ciekawa postać, natomiast ja żałuję, że zwerbowałem go dopiero, znaczy to siłą rzeczy na samym końcu, bo nie miałem dużego wyboru.
Tak, ja zrobiłem podobnie.
Bo ale pogromy... chyba tak jest w grze.
Można go zwerbować dopiero wtedy, kiedy dostajesz informację, że można wydobyć ze statku getów ten system do identyfikacji przyjaciel czy wróg.
Tak.
Wcześniej się nie da. Legion mi się bardzo podobał, fajna postać, musi być w trzeciej części, bo poznaliśmy go tak późno, że no, musi zagrać jeszcze jakąś ważniejszą rolę. Mhm. Niech sobie przypomnę, co mi się jeszcze nie podobało. Nie podobało mi się chwilę przed... kolejna bardzo fajna misja, która budowała napięcie, to ta, której kierowało się Jeffem. Trzeba było przebiec przez statek, uruchomić tam gdzieś system i tak dalej. Jeff oczywiście rusza się jak łamaga, no bo jest połamany. Krótka, bardzo krótka misja, ale fajna. Natomiast nie podoba mi się to, co miało miejsce przed tą misją. Nie wiem jak wy, ale ja wykonywałem wszystkie misje poboczne. Znaczy się wydałem kupę kasy na sondy, na paliwo i tak dalej, do tego stopnia, że nie mogłem kupić wszystkich upgrade'ów do broni i pancerza, bo nie miałem już kasy. No, planety miałem tak poskanowane, że wyglądały jak poduszki na szpilki. I zrobiłem wszystkie misje przed skokiem przez Omega 4, bo wiedziałem, że nie będę mógł już stamtąd wrócić. Wracam na pokład i co druga napotkana osoba i Idi, tak się chyba nazywał ten komputer przypominają mi, Shepard, na następną misję weź prom. Shepard, na następną misję weź prom. Ja mówię, jaki prom? Aha, ten statek, którym latałem do tej pory na wszystkie misje, tak? No tak, dobra, no niech będzie prom, dobra. Shepard, na następną misję weź prom. Na jaką misję? Ja już wykonałem wszystkie misje i teraz został mi tylko już skok przez Omega 4.
Spoilowali ci fabułę.
A ona mi cały czas opowiada, weź prom. No mówię, no dobra. Odpaliłem tą mapę galaktyki, w tym momencie się załączyła animacja, Shepard, prom jest przygotowany. Wszyscy się załadowali na prom, polecieli Bóg wie gdzie, bo wszystkie misje miałem już wykonane.
Tak.
W międzyczasie kolektorzy napadli na Normandię,
musieli to jakoś zrobić. Nie?
Jak Joker uratował Normandię, to ja wróciłem tym promem, Bóg wie skąd, z całą tą ekipą i się pytam, co się stało. No to ja się pytam,
co się stało.
Kto dowodzi tym statkiem? Ja czy Idi? Kto mnie będzie wysyłał na misję promem? No? Zatem na jaką misję, skoro wykonałem wszystkie misje? No, wystarczyło zrobić jakąś ważną misję, na przykład pozyskanie jakiegoś artefaktu getów czy kolektorów, który pomoże mi w pokonaniu ich po skoku i wpleść to jako obowiązkową misję do fabuły. Załadowałbym wszystkich na prom, polecielibyśmy po ten artefakt, czy po ten kod, klucz, komputer, Bóg wie co. I znów mielibyśmy ciekawą misję, gdzie walczylibyśmy całą drużyną, a w czasie, kiedy my walczyliśmy o ten artefakt, miał miejsce atak na Normandię. A tak to wyglądało w ten sposób, że wysiedliśmy z Normandii, wsiedliśmy do promu, odleciliśmy Bóg wie dokąd, kolektorzy napadli na Normandię, wróciliśmy i nagle się okazuje, że na Normandii nikogo nie ma. No, dla mnie to jest jedna wielka dziura. Nie rozumiem tego. I nie podobało mi się jeszcze jedna rzecz. Już długo nie będę opowiadał.
Nie, bardzo ciekawie opowiadałeś.
Nie podoba mi się zmiany, które zostały wprowadzone w strukturze gry. No rozumiem, zostało usunięte inwentory.
Tak, i mi się to bardzo podobało. To jest najlepszy pomysł.
Inwentory w pierwszej części nie było doskonałe, ale fakt, że nie było doskonałe...
Było tragiczne. Że nie było doskonałe.
Dobrze, było tragiczne. Natomiast sztuka nie polega na tym, żeby to wyrzucić, tylko wymyślić lepsze. No okej. Okay. Chcą ułatwić tą rozgrywkę, chcą trafić do szerszej do szerszej publiczności. Wybór spluwy odbywa się przed rozpoczęciem misji. Jestem gotów to oczywiście przyjąć, zrozumieć, bo domyślam się, że prawdziwa misja też na tym polega, że się wybiera ekwipunek, zanim się ona zacznie, prawda? Brzmi to logicznie. Natomiast co chciałem powiedzieć? No, urwał mi się wątek teraz. Nie podoba mi się, że nie zawsze ja podejmuję decyzję na temat tego, jak się ta decyzja, jak się ma ta misja rozgrywać. Ja kiedy gram w Mass Effecta albo w inne RPG, to liżę wszystkie ściany, oglądam wszystkie skrzynki, zaglądam do wszystkich kroków, ja muszę wszystko obejrzeć. I teraz mam taką scenę, że przez przypadek wszedłem do budynku, który uruchamiał scenkę przerywnikową. W wyniku tej scenki rozwiązała się jakaś zawiłość fabularna. Wypowiedziałem ostatni dialog, a Jacob, jeden z członków drużyny, mówi: dobra, we're done, spadamy. Ładuje się animacja, wracamy na Normandię. A mówię, no holak, kto dowodzi, ja czy ty?
No, dokładnie. Zatem
ja wszedłem do tego budynku, a po lewej widziałem jeszcze dwa inne.
Widziałem, tam jeszcze skrzynka była, do której chciałem zajrzeć.
A co jak tam była skrzynka, gdzie było...
Tam była skrzynka i...
Gdzie był upgrade. Gdzie były zapasy? A co jak tam był terminal, gdzie była kasa? No do cholery, ja to chciałem obejrzeć. On mówi, wyrda, koniec. Albo ja dowodzę, albo on może szkoda było kasy na odbudowanie Szeparda, skoro Jacob jest sobie w stanie poradzić z tą misją i wydawaniem rozkazów.
A właśnie grałeś Paragonem, czy grałeś...
Grałem, kolejna rzecz, która mi się nie podoba. Grałem Paragonem, tak jak przy pierwszym przejściu, bo oczywiście eksportowałem postać. Druga moja postać to jest Renegat, jeszcze nie zdążyłem grać. Nie rozumiem niektórych podziałów na czynności Paragon-Renegat. Mam na myśli te, o których się decyduje triggerami. Często są niezrozumiałe dla mnie te decyzje. Oczywiście, jeżeli mam komuś dać w mordę i wyciągnę z niego informację siłą, to jest działanie jako Renegat. Natomiast jeżeli mam kogoś przytulić, bo temu jest smutno, to jest działanie jako Paragon. Ale pierwszy z brzegu przykład. Chwilę przed atakiem na zabunkrowanego Archanioła. Prowadzisz dialog z mechanikiem, który ci opowiada, że za moment mają zamiar wykorzystać ten fruwający czołg do strzelania Archanioła. Wiesz, że ty będziesz walczył ramię z Archaniołem, w związku z czym w twoim interesie jest, żeby ten czołg nie poleciał. I masz możliwość uszkodzenia tego czołgu tak, żeby on nie poleciał.
Tak.
I to jest akcja jako renegat. Nikomu się nie dzieje krzywda, jeżeli urwiesz kabel. Ale jest to akcja jako renegat. Dalej, ta sama scena. Jesteś już z Archaniołem, jesteś na balkonie, zaczyna się atak. Atakują cię nie ludzie, a roboty. I masz możliwość zestrzelenia pierwszego robota, który wskakuje na most ze snajperki, czyli ułatwić sobie potem grę, bo atak będzie mniej liczny.
Tak.
I to jest akcja jako renegat. Nie rozumiem tego. Fakt przewidywania, ułatwienia sobie dalszej rozgrywki, do tego nie robisz krzywdy nikomu, kto na to nie zasługuje, nawet nie nikomu, a niczemu, bo to jest robot. I akcja jest potraktowana jako renegat. Nie przemawia to do mnie.
Czy ja mam tutaj takie wytłumaczenie na to, że te wszystkie akcje, które podejmuje renegat, to są takie bardzo...
Ułatwiające życie może.
Może nie tyle, że ułatwiające życie, tylko takie pochopne, siłowe i zawsze jak coś zepsujemy, nie wiem, urwiemy kabel, kogoś strzelimy w łeb, to...
Nie ma takiej opcji, żeby do nich wyjść i negocjować. To jest, wiesz, no mamy dwa spektra. Skoro strzelanie do nich to jest renegat, to albo rozmowa, albo przynajmniej ucieczka przed nimi, to byłoby rozwiązanie dla Paragona. A skoro tak czy inaczej, za 30 sekund i tak do nich strzelasz i to już jest wszystko okej, no to jest niekonsekwencja.
Nie, no rzeczywiście ta scena, ona troszeczkę była... też mi tam coś w niej nie pasowało, bo ja akurat grałem renegatem przez całą grę, zresztą w jedynkę tak samo. I ogólnie mi się bardzo podobało. Podobało mi się to, że mogę na przykład w jednym dialogu trzy razy strzelić w pysk jakiegoś tam przesłuchiwanego gościa. Bo podejrzewam, że w tym queście, gdzie przesłuchiwałeś tego na Cytadeli, tak? To nie wiem, jak to się potoczyło dla tego.
Trzy razy się wyświetlało, trzy razy się, się powstrzymałem i koniec końców, nic z tego nie wynikło. To znaczy nie mogłem wykorzystać, nie pamiętam, czy mogłem, czy nie mogłem. W każdym razie, nawet jeżeli mogłem wykorzystać umiejętności Paragona, to nic to nie dało. Koniec końców animacja wyglądała w ten sposób, że zjawił się jego prawnik i powiedział, że musi go zabrać, a wtedy Shepard mówi, sorry, ale ja jestem Spectre. A to wtedy on, to ja nie mam pytań. To możesz mojego klienta zabić.
Znaczy ja wiem...
Dosłownie tak powiedział.
No u mnie było tak, że ja go zbiłem prawie do nieprzytomności, on tam ledwo siedział na tym krześle, potem przyszedł ten prawnik, to jeszcze też mu pocisnąłem z grubej rury i tak naprawdę przez tę akcję Paragona może gra sama się nie zmieniła, ale ja miałem ogromną satysfakcję, że mogłem po nich pojechać, tak wiesz, z góry na dół i takie no fajniej mi się grało przez to.
Podejrzewam, że renegatem się fajniej gra, bo się widzi więcej fajnych akcji, nie? Wyrzucasz kogoś przez okno, lejesz kogoś w mordę.
Kto dostał SMS-a?
Ja dostałem SMS-a.
To pewnie ten. Pewnie
Od Sheparda.
Już tu leci. Wiesz, jak grasz renegatem, grasz jak Charles Bronson, no wiesz, nie patrzysz po kolei.
To właśnie mi się podobało w Mass Effect'cie. Ja nawet te postacie, które tam teoretycznie mógłbym lubić, czy coś, to zawsze dostały albo zdyńki, albo gdzieś tam wpadły pod biurko, bo zostały strzelone w, wiesz... No, bardzo mi się to podobało. Mimo tego, że to tam nie miało jakiegoś wielkiego wpływu na dalszą grę, to w danej tej sytuacji to mi się tak podobało, że...
No i świetne są smaczki. Ten save, którego ja eksportowałem, to też był save, na którym zrobiłem wszystko. Znaczy to był mój super save. Każda planeta, każda misja, każdy quest i tak dalej.
Super save.
Super save, tak jest. I taki save eksportowałem do tej drugiej części, więc nie wiem, ile z tych rzeczy było specjalnie z racji tego, że zrobiłem te misje, które by mnie ominęły. Natomiast jest masa smaczków. Na przykład bardzo mi się podobało spotkanie z Asari, która miała do czynienia wcześniej z tymi robalami, przekazała mi informacje. Spotkaliście ją?
Tak.
Albo spotkałem na Omedze kobietę, która wcześniej była szefem gangu, którą spotkałem gdzieś na jednej z planet i dałem jej szansę.
Dałem jej w mordę.
Także i tego jest pełno. Na przykład przychodzą do mnie maile, do Sheparda przychodzą maile od ludzi, które spotkałem z pierwszej części. Pierwszy quest w Cytadeli trzeba było skanować tych, keeperów.
Tak.
I dostałem maila od gościa, dla którego wykonywałem ten quest, bo Shepard, obiecałem ci, że jak coś odkryję, to przyślę ci wyniki moich badań. I on mi wysyła wyniki badań, co on tam zrobił. No super sprawa, nie?
Pewnie. Ja bardzo żałuję, że nie miałem z jedynki wyeksportowanego save'a, bo akurat grałem na lokalnym koncie, bo to były moje początki z Xboxem. Tak, nie miałem super save'a. Miałem to na lokalnym koncie, ale tutaj mówię, achievementy lecą, przecież nie będę na lokalnym koncie grał. No i nie zaimportowałem tego.
Coś jeszcze,
A jak ci się ta tak podoba zmiana magazynków w broniach? Czyli
bardzo mi się
przegrzania na magazynki.
Nie podoba mi się krok w tył moim zdaniem, bo... Znaczy nie, to by było fajne, gdyby to było połączenie jednego systemu z drugim, bo jak zacząłem grać, to strzelam, i chowam się za przeszkodą i czekam, aż mi się przeładuje, w sensie ochłodzi. Tak, bo nauczony doświadczeniem pierwszej części i czekałbym taki jak frajer, no. Nie wytrzymałem i przeładowałem i strzelałem dalej, ale tak po pół godziny się zorientowałem, że system chłodzących się karabinów został całkowicie zastąpiony.
Nie, mi się to bardzo podoba na przykład.
Dla kogoś, kto grał w drugą część po raz pierwszy, to może w ogóle tego nie zauważyć, ale ja sobie nie przypominam nawet informacji w tutorialu, jakiegoś informacji, jakiegoś hinta, że te pistolety strzelają właśnie w ten sposób. Ja po prostu nauczony doświadczeniem z pierwszej części siedziałem za skrzynką jak ten frajer i czekałem, aż pistolet się przeładuje sam.
Nie, no to ja w jedynce mi się w ogóle to strzelanie nie podobało i dużo bardziej wolę to rozwiązanie z dwójki. Bo jakoś tak, no, fajnie. I nawet ten system osłon, który jest i tak fatalny, można było wykorzystać. No, można było wykorzystać i nie był on dla mnie aż taki bezużyteczny, jak był w jedynce.
Chcesz przeskoczyć, a on wstaje.
może przez to, że miałem nie wiem, tą samą znowu też zgubiłem wątek. Nie, chodzi mi o to, że w jedynce miałem takie wrażenie, to co już mówiłem zeszłym razem, że po prostu wbiegaliśmy, strzeliliśmy dookoła i było pozamiatane, a tutaj jednak może dlatego, że grałem na trochę wyższym poziomie trudności, wydawało mi się, że te osłony są tu niezbędne.
No, może.
Możliwe, że tak jest.
Możliwe. Coś ucichliśmy. No. Tak odbiera telefon, czy?
Tak, od Szeparda pewnie.
Halo.
Tartak rozmawia z Szepardem.
Nie, jestem.
Jest.
Nie, osłony. Wszystko słyszałem, o wszystkim wiem.
Bardzo dobrze.
Osłony są niezbędne, bo takie akcje w stylu komandosa, że się wpadało do pomieszczenia, to przychodziły, tak jak mówisz, w pierwszej części. Mhm. Natomiast w drugiej zdarzało mi się bardzo często ginąć.
No, to prawda. I przez to właśnie podobało mi się strzelanie w drugim Mass Effect.
Jedna rzecz mi się jeszcze nie podobała. Przypomniałem sobie. No. Dwie rzeczy w zasadzie, ale one się jedna się wywodzi z drugiej. Bez względu na to, jaką misję zrobisz, czy się stoi, czy się leży, czy misja polega na wylądowaniu na platformie i przełączeniu dwóch przełączników, dosłownie, czy misja polega na przebiciu się przez jakąś fabrykę i rozwaleniu trzech wielkich robotów, na które marnujesz 20 rac, zawsze dostajesz 125 punktów doświadczenia. 125 punktów. Czego by się zrobił? Czy się stoi, czy się leży, 125 punktów doświadczenia za misję poboczną. I z tego wynika druga rzecz, która mi się podoba. Zrobiłem wszystko i mam 28 level. A za 30 jest achievement.
To
jest
graj drugi raz.
To jest szóstwo.
To jest zrobione specjalnie, no. To jest, nie da się stopić na 30. Znaczy ktoś pisał, że można, ale nie wiem,
jak. Nie wiem, jak można. Ja zrobiłem wszystko. No, co jeszcze mógłbym zrobić?
Musiałbyś grać na tym chyba najtrudniejszym, chyba że grałeś.
Nie grałem.
No, na tym najtrudniejszym ponad się da, ale... Mhm.
No nie wiem, mi się też nie udało, ja nie odwiedziłem wszystkich planet.
Z tego systemu wynika też, też jedna słabość. To znaczy, po tym jak się zorientowałem, że za przeciwników nie ma punktów, a tylko i wyłącznie za przejście misji, to przestali mnie oni interesować. To znaczy, moja drużyna zostawała gdzieś w krzakach i strzelała do przeciwników, a ja łaziłem po pomieszczeniu, szukałem skrzynek, terminali, magazynków, oglądałem sobie mapę, planowałem, gdzie pójdę dalej. No bo skoro nie ma indywidualnych punktów za zabicia, i tak dostanę 125 punktów, czy ich zabiję, czy też nie, to równie dobrze mogę ten czas wykorzystać bardziej efektywnie i zrobić dwie rzeczy naraz. To znaczy przejrzeć od razu mapę i pozbierać te rzeczy, a moja drużyna zabije w tym momencie wrogów. Taki, wiesz, multitasking. Nie?
A jak wam się...
Tylko chyba nie w tym był sens.
A jak wam się podobało sterowanie drużyną? Lepiej niż w jedynce, czy gorzej?
Na pewno było lepsze, bo w pierwszym
lepsze.
W jedynce nie było sterowania
drużyną. Znaczy nie, no mogłeś im kazać, żeby tutaj stali albo poszli w dane miejsce, tylko wtedy wszyscy szli chyba, z tego co pamiętam.
Na pewno tak było na PC-cie, a na Xboxie to sobie nie przypominam.
No, kojarzy mi się to z Xboxa, bo tylko z Xboxową wersją grałem.
Możliwe. Nie będę nalegał.
Nie, no i też fajne jest to, że można sobie przypisać klawisz konkretny, czy tam...
Nie korzystałem z tego, przypisałem, ale za każdym razem, za każdym razem otwierałem koło.
Nie, ja korzystałem, ja też po Dragon Age'u miałem w ogóle, bo tam chyba odwrotnie było, nie pamiętam, Dragon Age'u było chyba na triggerze, a tutaj było na bumperach i co chwilę mi się to myliło, no ale już niech tam będzie. W każdym razie sterowanie drużyną i wydawanie tym rozkazów, że mają iść, bądź uderzyć, bądź wykorzystać tą moc, to fajnie się sprawdzało i tutaj duże usprawnienie według mnie.
Podobało mi się, że w końcu sensu nabrało wykorzystywanie tych umiejętności i różnych mocy, bo w pierwszej części szkoda mi było czasu. Ci przeciwnicy byli tak słabi, że szkoda było tracić czas na wydawanie jakichś rozkazów, dostawał trzy serie i padał. Natomiast tutaj zdarzają się różni przeciwnicy o różnym natężeniu tarcz czy też barier. Warto było wykorzystywać, zwłaszcza pod koniec gry, przy ataku na ten statek, na tą bazę kolektorów. Aha. Specjalnie do drużyny wziąłem siebie, jak grałem w Vanguardem i Jacka, Subject Zero.
Tak.
i na przemian rzucaliśmy ten czar, nazwijmy go, który polega na wywróceniu przeciwników. Oni się rozbijają jak kule od kręgi. Mm. Raz ja, raz ona, raz ona i bez żadnych strat rozwalaliśmy wszystkich przeciwników po kątach.
A udało wam się zachować całą drużynę przy życiu?
Tak, ale nie.
Nam się nie udało właśnie to.
Nie obyło się bez trzech ładowań save'a.
Aha. Mi się... U mnie umarła tylko pani doktor.
Czakłas?
Tak.
Ona może zginąć wtedy, kiedy nie poślesz nikogo z nimi.
Dokładnie. Taka była rozgarnięta, tak fajnie się z nią rozmawiało.
Ona była fajna, tylko wiesz, w życiu karabinu nie trzymała.
Jest ten inteligentny. Inteligentna jest.
Byłeś z nią brandy?
No oczywiście, pierwsze co zrobiłem. Znaczy w ogóle bardzo żałuję, że nie było więcej nic fabularnie związane z nią. Po prostu ta brandy.
Tak, bo to jest, mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawa postać. Natomiast po tym jak wypiję z nią brandy, to jest tylko, że fajny z ciebie kumpel Shepard.
Tak, i to wszystko.
Po samym piciu jeszcze tylko jest taki dialog, że mam nadzieję, że nie myślisz, że jestem jakaś tam głupia, że się upiła mnie.
Ja w ogóle myślałem, że będzie można ten wątek romantyczny właśnie z nią poprowadzić, bo nie pamiętam, w jedynce chyba można było, tak?
Nie. Na pewno.
Nie było...
dopiero dwójka jest chyba pierwszą grą, dwójka jest pierwszą grą, znaczy pierwszym Mass Effectem, w którym można zwinąć wątek romantyczny z osobą poza składu. Mhm.
To nie wiem, to coś mi się chyba...
Że doktor Czakłas na pewno nie była.
No ale w każdym razie zginęła, poszła sama. Myślałem, że wiesz, mówię, wytłukłem wszystko, to poradzi sobie, ale jednak nie dało.
Nie, ja posłałem z nią Jacoba.
Aha, Jacoba.
Ja pamiętam, że tak, kiedy trzeba było otworzyć, trzeba wybrać technika do otwarcia drzwi, no to oczywiście tak. Poszła Tali.
Tak, u mnie to samo było.
Nie wahałem się przez moment. Trzeba było wybrać dowódcę drugiej grupy, to wybrałem Garusa. Natomiast potem trzeba było wybrać kogoś, kto pójdzie z więźniami i kogoś, kto będzie dowodził grupą, która będzie pilnowała drugich drzwi chyba.
Tak.
I wtedy wybrałem Zaida i to był błąd. Mm-hmm. Zaid nie dał rady, zginął. Natomiast jak wybrałem Mirandę, to sobie poradziła z tym.
Tak, tak. No to ja właśnie chyba dokładnie takiego wyboru dokonałem. Ale Zaid, sama postać, nie wiem, bo ona jest z DLC, prawda? Ona chyba nie jest...
Tak. Ale wiesz, to jest Day One DLC. Czyli
tak, oczywiście.
Świadomie wycięte z gry po to, żeby to ściągnąć, żeby nikt nie kupował używanej wersji.
Tak, oczywiście. No ale chodzi mi o to, że ten... On jest fajnie zrobiony, niby ten quest jego jest taki dosyć, i potem ta postać się kończy. Jeżeli go nie używamy, to jest to bezużyteczne.
Wszyscy członkowie drużyny komentują wydarzenia po ostatnim kroku, w sensie zdobycie identyfikatora, przyjaciel, wróg, skok przez Omegę i tak dalej. Oni wszyscy mają coś do powiedzenia po każdej misji, swojej czy też nie swojej, a Zaid po zrobieniu jego misji, tylko jak do niego przychodzisz, to potrafi ci opowiadać o tych gratach, które leżą.
Tak, jakiś karabin tam i tak dalej.
Ale można też śmieci wysłać w kosmos z jego pokoju.
Tak. No to bardzo fajne jest. Znaczy ja w ogóle mam takie wrażenie, że tego Zaida to zrobili, nie wiem, studenci na praktykach, kazali im tam strzelić jakąś postać i...
Nie jest tyle. Tak dobry jak Stone Prisoner z... czego to było?
Z Dragon Age'a.
Nie jest tak dobry. Nie jest tak dobrze wpleciony w fabułę. Achievement za wątek romantyczny, rozumiem, wpadł.
No właśnie nie.
Wpadł. O mnie to był mój główny cel w tej grze.
Wiesz co, mój też, tylko że totalnie skopałem rozmowę w jednym miejscu i to było w tym momencie, gdy już Miranda była na mnie obrażona, a z tym obiektem zero po prostu skopałem jeden dialog i potem było już tylko fuck off. I
to Save'a nie miałeś.
No właśnie miałem save'a, ale myślałem, że ona po prostu po misji jej się coś odwidzi, a jej się nie odwidziało i do końca gry już mnie nie lubiła. A Tali już potem tylko się silnikiem zajmowała i nie zdążyłem po prostu tego tak rozwinąć. No i tak sobie przeszedłem, no i druga gra od BioWare'u, której wątku romantycznego nie skończyłem.
Nie masz skilla po prostu.
Nie mam skilla do tego, totalnie. Tam nawet zebrana nie udało mi się wjeść.
Nie, ja pracowałem na pewnym momencie na trzy fronty, to znaczy z tą sekretarką, z Mirandą i z Tali. Natomiast no, potem był taki moment, że drugi z rzędu dialog, w którym Miranda wyrażała zainteresowanie, natomiast prosiła o chwilę czasu i potem zaraz pobiegłem do Tali i z Tali była ta sama rozmowa, tylko Tali mówi, no dobrze, rozumiem, wszystko fajnie, to teraz idź powiedzieć Mirandzie, że jej nie lubisz. Fanem.
Coś się jest.
Także musiałem podjąć decyzję na tym etapie.
Mhm. Ale kogo wybrałeś?
Tali.
Brałeś Tali, tak?
Tak.
Okay.
Cisza.
Teraz świerszczę.
Świerszczę.
Tak po całej grze patrząc, jaka wasza ulubiona postać?
To znaczy ja w pierwszej części najbardziej lubiłem z Garusa chyba. Mhm. Tutaj też jest fajny, ale jest inny. To znaczy zmienił się.
Taki jest... No,
brudny Harry.
Tak, zgadza się.
To znaczy... No, sorry.
Znowu Shepard dzwoni. To tak będzie rozmawiał z Shepardem, a ja powiem może, że ten... Że mi się najbardziej podobał... Tak, jeżeli chodzi o technikalia, najbardziej mi się podobał ten Assassin. Czyli jak on się nazywał? Ten taki zielony, żółty.
Nie, a nie, już nie pamiętam. A on mnie denerwował, jego głos był taki...
Nie, no właśnie mi się jego głos podobał. Tak? I samo to zagranie...
Miałem wrażenie, że on ma jakąś taką flegmę w gardle i wiesz, nie może jej odchrząknąć, i jakoś tak źle mi się go słuchało.
No to ten mi się najbardziej podobał. No i Mordin Solus przede wszystkim.
No.
To on... Bardzo mi się podobało, jak śpiewał. Nie wiem, czy rozwinęliście dialogi tak, żeby zaśpiewał. Świetnie mu to wyszło.
Dobra.
Komu co?
No właśnie tam tak rozmawialiśmy sobie o naszej ulubionej postaci i ja mówiłem, że moją ulubioną był ten zielono-żółty assassin, tylko zapomniałem jego nazwy.
Tej.
O tej, właśnie tej.
On był nudny, jak flaki z olejem, a jak mu się włączał ten film, kiedy sobie przypominał jakieś...
Tak, to było głupie, to było akurat głupie, ale sama postać bardzo fajnie zrobiona.
Zrobiłem oczy, chciałem wstać i wyjść z tego pomieszczenia.
Nie było opcji.
Zrobiło mi się nagle nieswojo, ale trzeba było tam zostać. A Wojtek, twoją ulubioną postacią kto był? Bo sorry, nie słyszałem.
Chyba też Garus. Tak jakoś, wiesz, sentymentalnie z pierwszej części. Chociaż tego Krogana bardzo często brałem.
Grantu fajny, no. Ja też, wiesz, ja
Granta w pierwszej części bardzo często brałem na różne misje.
Tak, ja też go miałem.
W pierwszej części miałem drużynie zawsze Garusa i Granta.
Bo jak nie mogłem się gdzieś przebić, to on po prostu brałem go na pałę.
Tak. Podoba mi się, jak członkowie drużyny zawsze krzyczeli Krogan charging.
No on swoje okrzyki też miał dosyć dobre.
Kiedy spodziewałem się, że będzie mi potrzebna drużyna z dużą siłą ognia, to zawsze brałem Granta.
Mhm. No, bardzo fajnie. A chciałem jeszcze zapytać, bo ulubioną postać już pytałem, czy ogólnie wam się Mass Effect podobał jako ten, czy czekacie z niecierpliwością na trzecią część, czy raczej tak średnio?
Nie, no jasne. No.
mi się podobał bardzo.
Tak, mi też się bardzo. Dużo bardziej niż jedynka. I chyba przede wszystkim za te rozwiązania w dialogach z tym Paragonem i Renegatem. A to tylko dlatego, że grałem Renegatem i mogłem kogoś tam strzelić.
Ale to jest coś, co nie obiecywali już w pierwszej części, żeby można ingerować w toczący się dialog w tym sensie, że będzie można go przerwać albo coś zrobić.
No, bardzo fajnie to zrobili, także szacun.
No i mam nadzieję, że to DLC, które jest w planach, to będzie DLC, które będzie dawało punkty doświadczenia trochę więcej niż 125, bo chciałbym dobić do 30 poziomu, a nie mam zamiaru tą samą postacią grać jeszcze raz.
No ja tak się zastanawiam, czy nie przejść jeszcze raz całej gry jakąś inną postacią biotyczną bardziej, bo ja grałem infiltratorem. Także...
No ja grałem, w pierwszej części grałem infiltratorem, skopiowałem postać, ale zachęciły mnie te filmy z Vanguardem, który wykonał szarże i zmieniłem na Vanguarda i nie żałuję. Mhm. Znaczy tą szarżę trzeba sobie rozwinąć, ale tak od połowy gry to jesteś już taki BDS, a jak jeszcze masz w drużynie Subject Zero, to masz dwóch biotyków, którzy...
Tak, ona jest bardzo silna, jeżeli chodzi o...
Tak, rozstawiają po kątach jak chcą. Mhm. A potem możesz jeszcze kupić taki upgrade na stacji dla Subject Zero, który zwiększa o 30% jej moce bioretyczne, tak. Ona już jest niezniszczalna wtedy. A jeszcze, ulubiona postać, to muszę wspomnieć o doktorku. Bo...
No, jest naprawdę taki bardzo charakterystyczny i fajnie zrobiony.
Miał dwa momenty, w których mnie rozwalił. Tak, raz to jak śpiewał.
No to tak. Śmiałem się sam do siebie, byłem sam w domu, ale śmiałem się.
A dwa, to nie wiem, czy mieliście ten dialog, bo oczywiście tylko ja wybrałem Tali. Mhm. Jak już jesteś na tym etapie, że Tali jest zdecydowana i rozmawiasz o tym z doktorkiem, to on wyjeżdża z instrukcją, że należy użyć środka zwilżającego. Proponuje użyć ziół, kremów, antybiotyków, i zapuścić jakąś ładną muzykę. Nie? A wiesz, Shepard tak na niego patrzy i mówi, chyba sobie robisz ze mnie jaja. Mówi, jaja? Ja? Nie, to jest, wiesz, sprawa między pacjent, no, lekarz. Nie nikomu tych tajemnic.
No, tego dialogu akurat nie miałem, no bo niestety...
Ja to miałem, ale to było z Mirandą.
Tak, też, to, czyli to jest uniwersalne.
No, doktor Solus się zna na wszystkim, także czy to jakiś tam
Bardzo mi się podobał jeden moment, to też był smaczek. Pierwszy raz po tym, jak się zwerbowało Tali, jest rozmowa w tym pokoju narad, w pokoju Shepard, Jacob i Tali. Tali jest oczywiście oburzona, że pracujemy dla Cerberusa.
Tak.
I jest taka, ona ewidentnie się nie lubią z Jacobem. Mhm. Ona wychodzi z tego pomieszczenia, a Jacob jej mówi na do widzenia, musisz koniecznie przywitać się z naszą sztuczną inteligencją.
Tak, było coś.
Tali wtedy staje w drzwiach, tak przez 3 sekundy stoi, nie odwraca się i idzie dalej. No, biorąc pod uwagę, że to Tali to jaka to jest rasa, przypomnijcie mi.
Quarianka.
Quarianie, biorąc pod uwagę, że Quarianie są odpowiedzialni za powstanie getów, czyli sztucznej inteligencji, to jest taki bardzo fajny dialog.
No.
Ale to są smaczki, no to
no, jasne. Każdy
zauważy.
Właśnie, nic nie powiedzieliśmy o człowieku iluzji, czy iluzji w menie. Podobała się wam ta postać ogólnie? Bo ja miałem takie mieszane uczucia i wszystkie dialogi prowadziłem tak, że tak jakbym go nienawidził i tak wiesz, docinałem mu za każdym razem. Nie wiem, czy wy żeście byli po jego stronie mentalnie, czy nie.
Ja nie byłem po jego stronie, ale starałem się go przekonać do własnych racji. W ten sposób, kiedy pojawiał się taki dialog, kiedy Lucy Penn mówi, że no to ofiary były wliczone w koszta, prawda? Mówiłem, że nie, my tak nie postępujemy, nie możemy, prawda, poświęcać ludzi, to nie jest mój styl. Mhm. Natomiast w ostatniej misji mu się sprzeciwiłem, ale to też się wpisywało w Paragona, to znaczy się zniszczyłem tą stację. Mm-hmm. Nie wiem, jak się kończy gra, kiedy się tej stacji nie zniszczy, czy pozostaje.
Wydaje mi się, że tak samo, ale ja ją też zniszczyłem.
Ostatnia rozmowa wygląda w ten sposób, że Shepard każe rozłączyć rozmowę.
Tak jest, to dokładnie.
Także nie da rady, podejrzewam, zakończyć gry jako współpracownik z Cerberusa.
Mhm. No ale zobaczymy, co będzie w trzeciej części, był dosyć ciekawy.
On mi przypomina tego palacza z The X-Files. Tak. On tak nie ma papierosa, w tym jest taki ciemny.
No i zawiedziony byłem, że ani Rada Cytadeli się mną nie interesowała, co ja robię, ani Anderson poza kilkoma radami w ogóle nie byli zainteresowani, gdzie się podział ich superagent.
Mhm. Tak strasznie po macoszemu potraktowana ta część.
Lata, o, Shepard, jesteś, żyjesz, aha, dobra, to czekaj, zmienię ci, okej, znowu jesteś na służbie, no,
no chyba. Ara.
I koniec, nie?
Nawet żadnej skrzynki nie mieli tam u siebie, żeby przeszukać.
Nawet mnie na przesłuchanie nie wzięli, gdzieś to był, czemu z Cerberusem, nie? Tak, wiesz, tak jakby im nie zależało.
Jeszcze wracając do tego Illusive Man, według mnie Martin Sheen nie pasował do tej roli. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale moim zdaniem on był za stary.
Tak, głos był trochę za stary.
Był za stary.
Mimo tego, że był świetny, świetnie zagrany, to był za stary.
Natomiast ja na tyle lubię Martina Sheena, że... Ja po prostu chciałem usłyszeć, kiedy pojawiła się taka opcja, że można posłuchać Martina Sheena, to była dla mnie to jedyna słuszna opcja.
No, zgadzam.
Ale zgadzam się, że on jest tak o 20 lat za stary.
No. Na przykład w polskiej wersji grał Mirosław Zbrojewicz, tego człowieka Iluzję, i moim zdaniem on wypadł dużo lepiej. Był, wiekiem był dopasowany idealnie i fajnie miał też zagrane swoje kwestie. Mnóstwo ludzi mówiło, że on jest kiepski i sztuczny, a mi się właśnie wydawało, że jest naprawdę fajny. Więc, nie tutaj moim zdaniem dużo lepiej pasował niż oryginalna postać.
Nie podyskutujemy. Bo... Aha.
Nie też mówię. Graliście tylko w polską, w angielską wersję. Tak. No to trudno.
Polska ma brzydką okładkę.
No, PR-kę ma dodatkowo.
Nie o to chodzi. Ale ta okładka z tej podstawowej edycji...
A nie, no tak, jasne.
Wygląda jak, znaczy... jak okładka książki science fiction kupionej na dworcu. Tak?
Jakoś bardzo mi nie przeszkadzała ta okładka, ale rzeczywiście ta z wersji kolekcjonerskiej jest dużo lepsza.
Tak jest.
Bez dwóch zdań. Okej, to co? Zaspoilowaliśmy Mass Effecta na maksa. Jak ktoś nie posłuchał nas i słuchał dalej, to wie już wszystko o fabule.
Nie musi grać.
Tak, dokładnie. Mój brat, który właśnie obok w pokoju gra w Mass Effecta, też pewnie słyszał co nieco i jestem ciekawy, czy będzie mnie bił po nagraniu, czy nie.
Krzyknij mu Legion!
Dobrze, że was nie słyszy. Słyszy tylko mnie.
Tak, słusznie.
Ale ja i tak wystarczająco dużo powiedziałem, także zobaczymy. Jakby mnie nie było za dwa tygodnie, to znaczy, że coś było na rzeczy.
Okej. Okay.
Dobra, Tartak, ty jeszcze ze swojej paczuszki grałeś Dante's Inferno, ale tu chyba dużo nie poopowiadasz, bo jeszcze się nie skończyłeś, tak?
To znaczy, zostawisz to sobie, no.
Z tej paczuszki to więcej grałem w Singstara lat 80, ale o tym nie będę opowiadał. Oprócz tego, że jestem zawiedziony, że do 14 polskich piosenek tylko do jednej jest teledyska, do całej reszty animacji. Mhm. To jest moim zdaniem oszustwo, biorąc pod uwagę, że do tych piosenek faktycznie były teledyski, bo ja je widziałem kiedyś w telewizji.
Rozumiem.
O Singstarze nie będę opowiadał. O Dante z przyjemnością, ale za dwa tygodnie, bo gram bardzo krótko, jestem dopiero w drugim kręgu piekła. Mhm. Swoją drogą zdziwiłem się, że tak szybko, to znaczy w ciągu godziny doszedłem do pierwszego kręgu.
Mhm. Nie wiem, ja widząc po tym,
Na gorąco mogę powiedzieć, że wstęp do piekła, nie wiem jak się nazywa w języku polskim, ten pierwszy etap, to było w oryginale to było limbo. Nie wiem, jak to się tłumaczy.
Mhm. Także,
myślisz?
To jest czyściec, no.
Aha, no to w każdym razie czyściec był zrobiony super. Znaczy wielka skala, przestrzeń, wszędzie masa dusz, które idą nie wiadomo dokąd. Natomiast kiedy pojawiłem się już, kiedy zszedłem do Last, a potem do Glatoni, tak? Mhm. To już się nagle zrobiło wszędzie wąsko, ciasno i tak jakoś mi to nie pasuje. Nie wiem, jak będzie dalej. Mhm.
No ja porównując, bo grałem tylko w demko Dantes, porównując to, co widziałem w demku Dante i to, co widziałem w demku God of War, to nie wiem, według mnie Dante jest takim malutkim chłopczykiem, który sobie tam biega z tą swoją kosą.
Dante ma potencjał, on ma,
jasne,
ma ciekawy design. Mhm.
Ale mimo wszystko
masa popieprzonych ludzi musiała pracować przy Dante's Inferno.
Oj, to tak, to się zdarza.
W sensie pozytywnym, bo co ja najlepiej zapamiętałem z tej mojej półtorej godzinnej zabawy z Dante, to są sutki i niemowlaki. To niekoniecznie w takim połączeniu, które może się nasunąć osobie postronnej, prawda? Mhm. Bo te niemowlaki, które wyglądały jak karykatury, jak istoty z horrorów, zwykle wyskakiwały z sutków, także nie wiem, co jest dalej, ale jeżeli będzie w tym tonie, to może jeszcze kilka innych obiektów utkwi mi w pamięci.
Super. Ja nabyłem...
Super, żebyś wiedział.
Tak. Wojtek, bo ty nie grałeś nic oprócz Battlefielda, nie? Przez ostatnie dwa tygodnie.
Nie. To nie właśnie, aż tak jak sam się zastanowiłem, to aż mi głupio. No.
A ja kupiłem Borderlands parę dni temu. Znaczy, kupiłem go prawie miesiąc temu, ale dopiero teraz doleciał. No i przeszedłem kawałeczek, dosłownie jestem na 10 levelu i mogę powiedzieć tylko tyle, że raz, że mam tą skopaną wersję, gdzie nie ma dialogu, że dialogi są wyciszone niektóre. Nie wiem, tak, ty masz chyba ten sam problem.
Czyli to jednak jest kwestia wersji, bo ja nie doczytałem tego do końca, nie szukałem informacji, Albo pamiętam, że przy okazji premiery wycofano jakiś nakład, z tego względu był taki cyrk z dostępnością.
No to ja podejrzewam, że dlatego The Hut teraz sprzedawał te kawałki w promocji, tak?
To jest ewidentne oszustwo w takim bądź razie, bo oni sprzedają wybrakowany produkt, bo ja też w tej początkowej animacji, kiedy się jedzie autobusem, to nie mam połowy dialogów,
a
potem kiedy ta panna, która się ukazuje w wizjach, coś do mnie mówi, to w połowie przypadków też nie wiem, co ona mówi.
A to nie, to nie zdarzyło mi się, żeby ona mi czegoś nie powiedziała. Ten grubas w autobusie, może jeszcze. Grubas w autobusie na pewno tylko rusza ustami, a poza tym chyba na razie na nic się nie natknąłem takiego.
No nie, ale jeżeli to jest wina tej partii, no to jest jawne oszustwo, to tak się nie powinno robić.
Mhm. Ale pomijając już to wszystko, bo tak naprawdę tam głównie chodzi o zabawę i to, co się dzieje później, i strzelanie, i tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu. Jedyne chciałem powiedzieć, to, co mnie głównie urzekło w tej grze, to jest humor. Przede wszystkim ten robocik, który nas wita i oprowadza po
przecież. Klap-trap.
Tak, klap-trap. Jest naprawdę zrobiony świetnie. No, aż
podoba mi się, jak kiedy tańczy breaka. To jest moja animacja.
I'm dancing.
Zacząłem grać, włączyłem sobie jakiś tam pierwszy ekran wyboru, tam single player chyba jest do wyboru i tak dalej. No i potem tam się chyba wybiera imię dla postaci czy coś. Tak zobaczyłem w tle, że on tam biega, zaczyna coś robić. Po prostu wyłączyłem to wszystko i czekałem, aż będzie się tam kręcił i różne fajne rzeczy opowiadał.
Tak. Mi też się na początku gry zdarzało, że stałem obok niego i patrzałem, co on będzie robił.
Tak.
No podejrzewam, tak, ale później też są różne jakieś takie wersje, jakiś jest bardzo taki heavy metalowy, zły na cały świat, jest Claptrap, taki z kolcami. Później ten dodatku, który ostatnio skończyłem, to jest w więzieniu, też taki pomalowany w czarno-białe pasy, który jeździ za nami i mówi: słuchaj stary, zrobię wszystko, co chcesz. Tylko znajdź jakąś tam moją część. Zrobię wszystko. Przyjem na wszystko.
Nie, no i sama gra bardzo mi się podoba. Taka lekka strzelanina. Podejrzewam, że w koopie jak pogramy w końcu, mam nadzieję.
No jak przestaniesz grać beze mnie i uciekać z poziomami, to może pogramy. Wiesz, od kiedy ta gra u mnie leży? Od listopada. Ja w nią od listopada nie gram, bo czekam, a ty ją masz od wczoraj i już mnie przegoniłeś, bo nie mogłeś poczekać na mnie.
No widzisz, może mogę zagrać od początku.
Ale masz przynajmniej jedno DLC skończone całe.
O. Tak, a chciałem go może 5 minut.
No, ale jedno, nie wiem, czy to ja coś zepsułem.
Pewno
ja. To jest chyba to, co Wojtkowi dzisiaj pisałem, czy wczoraj, że wyszedłem z tego obozu i przez przypadek poszedłem w taki zaułek, gdzie były przeciwnicy na 10 poziomie, ja miałem tam chyba 5 czy 4 i oni mnie zaczęli gonić. No to nie mogłem nic im zrobić, strzelałem do nich, nic, nawet krytyki mnie nie zabierały wiele energii. Uciekłem z powrotem do swojego obozu, oni mnie dogonili, zaczęli mnie tłuc. Jak mnie stłukli, no to się zrespawnowałem w jednym miejscu, w tym samym praktycznie. No i oni dalej tam byli, dalej mnie tłukli i tak chyba z 5 razy. Mówię, kurde,
ale dobra nauka na przyszłość, wiesz, nie leć za daleko po prostu.
Tak, mówię, no bug jakiś jest w tej grze i zaraz się wkurzę, wyłączę. Ale spróbowałem jeszcze raz i uciekłem im znowu na drugi koniec mapy, znowu mnie gonili, ale gdzieś tam się pogubili po drodze i potem chyba wrócili na swoje miejsca.
Jak włączysz teraz i odpalisz koordynacje, to będą na ciebie
czekać. Bo,
nie, już włączyłem i przeszedłem.
Byłoby, jakbyś odpalił Battlefielda i dostałbyś od kulkę w Battlefield.
No, ale już przez moment już mi mina trochę zrzedła i mówię, kurde, coś jest nie tak, ale jednak się wszystko się ułożyło. Jedyne, co mnie denerwuje w tej grze, to nie wiem, co za kretyn to wymyślił, to od razu powiem otwarcie. Sterowanie pojazdami to jest jakieś totalne nieporozumienie. No naprawdę, to musiał wymyślić jakiś idiota.
To jest też największy minus tego dodatku ostatniego, który jest głównie położony na jeździe samochodami. Mhm. No i tego się niestety trzeba przyzwyczaić do tego i nauczyć.
Nie wiem, no.
Tam, gdzie się popatrzymy, to jedzie pojazd, a że musimy strzelać w jakichś innych kierunkach, więc on jedzie w tym samym kierunku, co.
No to jest nie do przyjęcia.
Jest głupota maksymalna.
A poza tym celowanie i kierowanie muszą być
celowanie i kierowanie rozłącznie. Tym samym, no, jest tą samą gałką, więc to po prostu.
A poza tym gra jest super, także na pewno pogram. No dobra, to Borderlands mamy za sobą i w sumie więcej chyba w nic nie graliśmy. Były jeszcze demka na Xbox Live. Pojawiło się Toy Soldiers, czyli taki klasyczny Tower Defense. Znaczy właśnie nie, może nie klasyczny, ale z tego gatunku. Wojtek, ty pograłeś czy nie pograłeś?
Chwilę pograłem, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jakoś nie wiem. Pomimo tego, że lubię gry typu Tower Defense, to ta gra mi jakoś nie podeszła.
No, ja przeszedłem to demko całe i nawet mi się spodobało, ale raz, że nie podobało mi się sterowanie, bo kręcenie lewą gałką w momencie, gdzie na wieżyczce było, też jest jakimś trochę nieporozumieniem. Można było to zrobić dużo lepiej. Odwrócić. Po prostu odwrócić gałki i byłoby zupełnie inaczej. A sama gra...
Ja grając oczywiście zobaczyłem, że jest taka opcja, żeby wejść w buty tego, który operuje tym działem, ale chyba ani jednego strzału nie oddałem.
Aha, no właśnie tam trzeba strzelać.
No chyba nie trzeba, bo ja skończyłem buty, nie strzelając.
Później już jest z tego, co czytałem z recenzji.
No właśnie, a to co już by się dla mnie zrobiła gra zręcznościowa, to już...
No, dlatego mi się nie podobało to.
Ale pomysł dosyć ciekawy. Jakby na przykład, ja marzy mi się takie Tower Defense, bo te wszystkie Tower Defense takie, które wychodziły, to były z jakimiś potworkami, jakieś takie chińskie, czy tam jakieś mangowe, twarzyczki piękne, potworki... jakiś tam czarodziej.
To już masz, wiesz, to już masz wszystkie rodzaje.
Tak, ale marzy mi się, nie wiem czy jest, może jest, jak jest to zaraz sprawdzę, taki, żeby były po prostu zwykłe wieżyczki, żołnierze, karabiny, wybuchy i...
Czy wiesz,
ale żeby się samo przechodziło, ja bym tylko stawiał.
To ja zagram, a
potem... Wymagane.
Tak, a oni narobili jakiś tych tower defensów upiwnionych, ja bym chciał taki klasyczny, tylko że z żołnierzami.
No okay. Tylko wiesz, tylko to się idea Tower Defense'a się średnio wpisuje, bo chciałbyś realia wojskowe, prawda? Chciałbyś prawdziwe czołgi, prawdziwych żołnierzy, żeby to wszystko wyglądało prawdziwe. A teraz wyobraź sobie, że oni wszyscy jak idioci szli do no, widziałeś kiedyś takie wojsko, które atakuje piechotą zorganizowaną i
kolejką z sklepu.
No nie.
O, to tak wiesz, to że ciężko jest połączyć te dwa światy. No.
Mm-hmm. No może ten sam sobie napiszę.
To jest wyjście.
Sam sobie napiszę.
I koniecznie na App Store musisz to wystawić.
No. Tak, to musi być na Maca, Mike.
Dobra, okej. Okay. Tak. No i jeszcze chciałem się pozachwycać trochę Just Cause 2 demko. Odpaliłem jakiś czas temu i bardzo mi się spodobało. Pomijam zupełnie fabułę i scenki przerywnikowe, bo są totalnie debilne i widać, że one są zrobione po prostu na odwal się, byle były jakimś tam śmiesznym dodatkiem do samej gry.
Znaczy
ale...
się łatwo było o nich zapomnieć.
Tak, bardzo łatwo, bo to, co... rzeczywiście jest siłą tej gry i to, co podkreślali twórcy w różnych tam zwiastunach, filmikach, trailerach, to jest właśnie ta linka, wszystko...
Znaczy to będzie taki Red Faction Guerrilla, tylko bez młotka, tylko będzie linka po prostu.
Tak jest, linka...
i niszczenie wszystkiego, co jest na to.
Niszczenie, ale bardzo fajne i takie z jajem. Samo to spadanie na spadochronie bardzo mi się podoba, latanie...
I jazda pojazdami nie podobała mi się tej.
Tak, jest średnio zrobiona.
Mam wrażenie, jakbym jeździł na felgach gołych.
Tak.
Że opony były.
Przede wszystkim jazda motorem jest tragiczna. Te samochody jeszcze mogłem przeboleć, ale motor już jest fatalny. No, ale poza tym nie, nawet w tym w samym demku nie umieszkałem wejść na najwyższy maszt i skoczyć w dół, bo fajnie było. No, śmigłowce, samolot
jeszcze. Czyli kupisz, tak?
No właśnie nie wiem, czy kupię w dzień premiery, bo podejrzewam, że ta gra bardzo szybko stanieje, więc albo poczekam trochę, ale wydaje mi się, że pełną wersję nabędę jakąś drogą na pewno.
A właśnie, zapowiedzieli Dragon Age 2, znaczy zapowiedzieli. Ktoś się tam ponoć wygadał i co, czekacie?
Jak najbardziej.
Tak? Luty chyba, nie? 2011 to na OneUpie pokazywali dzisiaj. No, no. Bardziej mnie zastanawia ten dodatek, który ma wyjść za tydzień. On tak jakoś cicho przemknął. Nie ma ani żadnych materiałów reklamowych. Mhm. Może wiesz, może nie chciałbym tylu, co w Mass Effectie, że gdzie nie spojrzałem, to była informacja o Mass Effect, no ale ja może jeden trailer widziałem i to wszystko. Mhm.
Ja ten... Z podstawką spędziłem, z Dragon Age'em spędziłem 60 godzin, więc w tym momencie nie mam ochoty zupełnie grać dalej w to. Z chęcią, powiedzmy, kupiłbym jakąś wersję Game of the Year, jak to zwykle bywa, wszystkie dodatki zapakowane w jedno pudełko. Wtedy mógłbym je przejść, a tak chyba do momentu, gdy ta dwójka nie wyjdzie, to raczej nie wrócę do Dragon Age'a.
Nie zastanawiam, na jakiej zasadzie się będzie, w sensie w czysto technicznym grało w to rozszerzenie. Czy to jest standalone, czy to trzeba na dysku zainstalować?
Tego nie wiem.
Ale znając ostatnie, wiesz, tam poczynania, to pewnie trzeba będzie na dysku też to
położyć. No bo jak trzeba instalować na dysku, to ja dziękuję za takie rozwiązanie.
Ja wiem, bo ty masz 3 megawonego już miejsca.
Nie 3, a 300.
Bo instalowałem
Dante's Inferno i Battlefielda, co mi się szybciej ładowały i...
No ja chyba Battlefielda właśnie zainstaluję. Nigdy nie instalowałem jeszcze nic na Xboxie, ale Battlefielda chyba zainstaluję, bo jednak strasznie kręci tym CD-kiem, znaczy DVD-kiem.
Znaczy nie, w Battlefieldzie zastanawiam się, czemu nikt nie pomyślał, że można było zainstalować tylko komponenty multiplayerowe.
Dokładnie.
Na przykład instalowałbyś 1,5 giga i to by były komponenty multi.
Zgadza się.
Przecież singla ja nie potrzebuję instalować.
Tak. Słuchajcie, a propos jeszcze gier, które będą wychodziły, to zapowiedzieli Portal 2. Ja się osobiście bardzo cieszę, tylko nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo to już nie ma być gra na Xbox Live Arcade, tylko ma być pełnoprawny tytuł pudełkowy. Mm-hmm. Teraz pytanie, czy to będzie taki Half-Life z elementami Portal, czy to będzie po prostu cała gra, taki rozwiązywanie zagadek, jak pierwsza część.
Myślę, że jakoś muszą tu urozmaicić, bo jeżeli to ma być pełnoprawny pudełkowy tytuł za pełną cenę tam $50, tak, czy 200 zł, no to sorry, ale ja będę oczekiwał, że to dostarczy mi co najmniej z 15 godzin zabawy. A...
O, 15, 8 to jest standard, no. Ja przesadzam. Ale
dużo na taką grę, no.
Na OneUpie wysnuli taką teorię, że światy Half-Life'a drugiego i Portalu będą się łączyć. To znaczy, że to się dzieje w tym samym świecie i Portal może być niejako trzecim epizodem.
Tym Half-Life'em, no.
Tak,
no.
Do Half-Life'a.
Super, ja się nie mogę doczekać.
No zobaczymy. Ja Portal bardziej pamiętam. Pamiętam jeszcze z demka i w pełną wersję nigdy nie zagrałem, ale ogólnie sama idea mi się spodobała, tylko jakoś tak potem wyleciało, były inne gry do ogrania i ten Portal gdzieś tam został w tyle, ale fajnie, wspominam sympatycznie.
Dobrze.
Także co? Chyba wszystkie gry omówiliśmy, które chcieliśmy. Nie wiem, czy coś nam jeszcze zostało, bo niestety Battlefield zdetronizował wszystko i będzie po prostu tylko Battlefield teraz przez następne 2 tygodnie.
Jeszcze trochę po popularności Battlefielda i będziemy musieli przemianować nazwę podcastu na jakąś tematyczną.
Mhm, no. Tylko, że już będziemy w 8 osób nagrywać.
Ja nie wiem, czy taki eksperyment by się udał. Nie wiem, czy dla osoby postronnej, nieuczestniczącej w tych wydarzeniach byłoby to coś przyjemnego do słuchania. Przeplatające się dźwięki w stylu ale urwał i wii.
To właśnie.
Wii. To nie jest to.
I same bluzgi.
Tak, to nie jest to.
No. To co, na tym chyba zakończymy dzisiejszy podcast i tak już jest dosyć długi.
Chyba dość, bo nagranie już jest dość długie.
Tak jest.
Oczywiście są tam na forum poszczególne jednostki, które by życzyły sobie nagrań 4-godzinnych, ale...
Tak, chociaż 8-godzinnych.
Nie no, 8-godzinnych to była moja propozycja chyba.
W porządku. No dobra, to...
Dobrze, pozdrawiamy.
Kończymy, pozdrawiamy wszystkich. Tak?
Koniecznie.
I słyszymy się chyba za...
I słyszymy się w Battlefieldzie za ile? 15 okay. minut?
No, gdzieś tak za 10. No, to pa.
Pa.
Jesus Christ, jakie zaległości.
No to wszystko przez Battlefielda.
No ja wiem, no.
Jak to tak może być?
Niedobre.
Battlefield to zło.
A tak się chociaż wczoraj od Kamil na film poszedł.
A ile ty powiesz o tych Borderlandsach, jak ty masz ósmy poziom? No daj
dziesiąty,
spokój.
Dziesiąty, wczoraj...
Już masz dziesiąty?
Tak, bo wczoraj nie wytrzymałem wieczorem i musiałem zagrać chwilę.
No to ekstra, to już nie, w zasadzie to już możesz grać bez akcji.
Weź to już ten, daj bloopersy i idziemy grać.
To nie wiem, a może ktoś z was chce zacząć tym razem?
To na dzień dobry się pożegnaj.
To był 11 odcinek Poligatki.
Poligatki, tak.
Formuła w sieci. A jakąś muzyczkę będę mógł wsadzić w połowie?
Myślę, że będziesz mógł wsadzić tu. No ja z wami nie rozmawiam. Jak mogliście nie skończyć Heavy Raina? No, to...
No, przez... no wiesz, ja... Szczęście, także wiecie, ja będę w tle grał, patrzę chwilę, także proszę mi zadawać pytanie, na które mogę odpowiadać tak albo nie.
Dobra, to tak, to tu mamy 11 odcinek.
Znaczy, mi się nie śpieszy, ale tam już czuję, że już wszyscy są na ten.
Mi się nie śpieszy, ale tikety uciekają.
Ale już tikety stygną.
No.